Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, bardzo gorąco, serdecznie witamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na zapowiadaną drugą część rozmów niedokończonych z godziny 18.15 w telewizji Trwam. Temat rozmów naszego spotkania: wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne, które chcemy zauważyć, perspektywy, które jawią się jako negatywne. To oczywiście dotyczy przyszłości. Nasi goście to jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes, między innymi prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana. Witamy serdecznie ponownie.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Oraz pan Sławomir Horbaczewski, ekspert Instytutu właśnie Myśli Schumana, którego również witamy.
Serdecznie również witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Cieszymy się z obecności panów, bo możemy... Pierwsza rzecz to... ponownie, że tak powiem, zagłębić się w ideę Instytutu Myśli Schumana, poznać i poznawać tego wielkiego człowieka, sługę Bożego, o czym też tutaj mówimy i nie bez przyczyny to jest tutaj podkreślane. A z drugiej strony możemy również zobaczyć i ocenić wizję przyszłości Europy z perspektywy mieszkańców Europy, oczywiście Polski, należącej do wspólnoty europejski, ale także z perspektywy kraju, jak się uważamy, za chrześcijański, oczywiście za katolicki i to bardzo. Więc można powiedzieć te dwie rzeczy. A więc Robert Schuman, ojciec założyciel duchowy idei wspólnoty europejskiej, a mówiąc lepiej EWG, czyli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, bo takie były jego i takie były jego plany. Oczywiście potem był Konrad Adenauer i jeszcze był de Gasperi, imię zapomniałem.
Alcide
de Gasperi, rzadkie imię. I właśnie pytanie, w jakiej Europie przyszło nam żyć? To znaczy, mówimy w XXI wiek, ponad 2000 lat chrześcijaństwa, 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce, a tu do nas dochodzą przeróżne, niepokojące właśnie sprawy. Więc tytułem wstępu bardzo prosimy, teraz mamy trochę więcej czasu, więc możemy taki sobie mini wykład uczynić. Skoro wykład to pan profesor, a dopowiedzenie to oczywiście ekspert potem myśli Roberta Schumana, Instytutu Myśli Roberta Schumana. Więc bardzo prosimy, panie profesorze, troszkę o Instytucie, przypomnienia takiego naszego, żebyśmy sobie odświeżyli pamięć i powiem, to są bardzo pozytywne sprawy, to są zaproszenie ludzi z świeckich laikatów do tego, żeby być ludźmi świętymi w garniturach, nie bać się wiary, nie wstydzić się wiary, nie chować Ewangelii do szuflady, bo szef zobaczy, prawda? I z drugiej strony jest to też myślenie na temat przyszłości gospodarczej danego państwa, regionu i kontynentu. Pan profesor Zbigniew Krysiak, prosimy bardzo.
Tak, dziękuję ojcze, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i chciałem serdecznie podziękować przy tej okazji tutaj ojcu Ryzykowi, też wszystkim ojcom i Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to wsparcie działalności Instytutu, ponieważ od, można powiedzieć, półtora roku, kiedy Instytut powstał, dokładna data to jest 11 lipca 2016 roku i to było w święto świętego Benedykta. Chciałem tutaj powiedzieć, że ta data nie była jakoś przez nas planowana, tylko tak się złożyło, że chyba tutaj była to wola Boża. A święty Benedykt tutaj jest w kontekście Roberta Schumana, który współpracował niejako, tak można powiedzieć, ze świętym Benedyktem, mianowicie z klasztorem benedyktynów i tam w otoczeniu tego klasztoru tworzył idee i plany i też, że tak powiem, przemyślenia, zanurzając się w modlitwie, kontemplacji. I właśnie chciałem powiedzieć, że dziękując tutaj właśnie tym wspaniałym mediom katolickim z Torunia, że wszystkie wydarzenia, było ich już wiele, zawsze mogliśmy liczyć na towarzyszenie, podawanie informacji w wiadomościach, też przygotowywanie różnych reportaży i między innymi takie dzieło, które realizujemy obecnie, które jeszcze trwa niejako, Wigilia bez granic, też Wielkanoc bez granic. Teraz chciałem powiedzieć, że właśnie Instytut Myśli Schumana tworzy grupy Schumana. Tutaj chodzi o to, tak jak ojciec wspomniał, o, można powiedzieć, gromadzenie się w takie małe grupy i z koncepcji naszej to mają być takie grupy, są to grupy 12-osobowe i lider, które skupiają się wokół pewnych tematów w działaniu. Właśnie wchodzimy w różne, można powiedzieć, projekty, instytucje społeczne, różne instytucje czy też przedsiębiorstwa, żeby tam wspólnie można było przekształcać to, co, że tak powiem, jest tą przestrzenią publiczną, tak żeby to się, można by było powiedzieć w skrócie, podobało Panu Bogu. Czyli i tutaj te wyzwania, które stoją, na pewno są bardzo, bardzo liczne. Tutaj chciałem powiedzieć, że tu święci w garniturach, tak jak ojciec wspomniał, tak mówiono o Robercie Schumanie, jest w tej chwili proces beatyfikacyjny Roberta Schumana w Rzymie, już w pewnym sensie na ukończeniu. Też współpracujemy z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana, który też tutaj wizytował u nas w Polsce. I tutaj chciałem też na wstępie powiedzieć, że taką ważną informację przedstawić, mianowicie Robert Schuman często z powodów jakby pewnej luki czy deficytu wiedzy kojarzy się ludziom z kimś, kto właśnie stworzył tą nieszczęsną Unię i musimy tutaj teraz się z tym wszystkim męczyć. Przepraszam za takie uproszczenie. A Robert Schuman właśnie był tym, kim nie chciał właśnie Unii. Robert Schuman był promotorem, postulatorem wspólnoty narodów Europy i można by powiedzieć, że kierunki rozwoju wydarzeń i tworzenie instytucji, ich zasady działania tych instytucji, które są jakby pod kierunkiem różnych liderów w Brukseli idą zupełnie w przeciwnym kierunku. I tu Robert Schuman mówił, że czyli idą w kierunku pewnego uniformu, superpaństwa, czyli jakby centralnie zarządzanej Europy można powiedzieć, przez instytucje w Brukseli. Powiem z takim jakby uproszczeniu i może trochę, że tak powiem, celowo, żeby podkreślić, jak to się kształtuje, że to jest, tak jak wielu z nas pamięta, że tak powiem, władze centralnie, czy funkcjonowanie Polski przez władze centralnie sterowane przez Komitet Centralny, PZPR i tak dalej. To być może niektórych zaskoczy takie sformułowanie, ale niestety nie jest to dalekie od prawdy. Robert Schuman mówił, że moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. I Robert Schuman też właśnie podkreśla takie podstawowe, jakby sens podstawowych wartości, jak patriotyzm, czyli miłość do ziemi ojczystej. Jak wiemy teraz, patriotyzm to jest często, mówiąc w cudzysłowie, wytykany palcami, czy też jakoś napiętnowany, że to jest niby jakiś nacjonalizm. Mówił o wolności, prawda, o wolności, w której wywodzi tą wolność właśnie jakby wolność nadaną człowiekowi przez Boga, Stwórcę. Mówi o solidarności, czyli o dzieleniu się właśnie dobrami w świecie, w którym żyjemy, w Europie. 99% bogactwa należy do 1% populacji. Jednocześnie widzimy w ostatnich dekadach również masę przykładów właśnie braku tej solidarności, chociażby jakby można powiedzieć traktowanie przez zachodnie kraje, krajów Europy Wschodniej, Nord Stream 2 i jeszcze wiele innych przykładów. No i kwestia, można powiedzieć, jakby zasadnicza, to jest chrześcijaństwo. Robert Schuman, prawda, tutaj bazuje jako fundamencie wartości chrześcijańskich i formułuje to w sposób jednoznaczny, nie tak jak to niektórzy liderzy czy tak zwani pseudopolitycy mówią, że są jakieś wartości europejskie i tak naprawdę myślą o tych wartościach europejskich w kategoriach takich, że albo się podporządkowujesz Brukseli, to właśnie wtedy szanujesz te wartości europejskie, jeśli nie, to... I jednocześnie jeszcze jakby ostatni taki wymiar, to znaczy różnorodność. Ta różnorodność, proszę nie kojarzyć z tym, z tak zwaną multikulti, prawda, czy różnorodność podkreśla to, że właśnie naród jako taki, że Europa składa się ze wspólnoty narodów i ta różnorodność, tak jak można powiedzieć, wiele wspólnot w Kościele też właśnie tworzy tą wartość i każdy z nas jest stworzony też specyficznie, ma specjalny, że tak powiem, charakter nadany przez Boga i w tym kontekście właśnie Robert Schumann formułuje właśnie tą różnorodność. Może tyle, może tytułem mojego wstępu prosiłbym mojego przyjaciela o rozszerzenie.
Bardzo dziękuję, Zbyszku. Dziękuję, panie profesorze. Otóż bardzo ważne jest to, co pan profesor powiedział, użył sformułowania związanego z Europą ojczyzn, bo Robert Schumann bardzo wyraźnie mówił o nie o superpaństwie właśnie, tylko o Europie ojczyzn, czyli wyraźnie podkreślał charakter narodowy, wyraźnie podkreślał to, że my wszyscy, jak pan profesor powiedział, jesteśmy inni. Każdy z narodów, który jest w Europie, pomimo tego, że jesteśmy na jednym kontynencie w Europie, to każdy z narodów ma swoją odrębną charakterystykę, ma swoją odrębność, w tym jednym słowie to można zawrzeć, pomimo tego, że kierujemy się w większości, pomimo tego, że część osób boi się do tego przyznać. Wręcz jest to swego rodzaju niepoprawnością polityczną w tak zwanej Starej Unii, ale wciąż wartości chrześcijańskie są podstawą działań bardzo wielu ludzi w Europie. Pomimo tego, tak jak powiedziałem, w niektórych krajach tak zwanej Unii Europejskiej albo w ogóle Unii, to nie jest dobrze przyznawać się do tego, że jako punkt odniesienia mamy w życiu wartości chrześcijańskie. Całe szczęście i dzięki Bogu w Polsce w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że przede wszystkim od 2015 roku to już zaczęło wybrzmiewać bardzo wyraźnie wcześniej, również w przestrzeni publicznej, to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, zaczęło wybrzmiewać dzięki Radiu Maryja bardzo wyraźnie, dzięki telewizji Trwam, wartości chrześcijańskie jako punkt odniesienia, czyli nie ta wielokulturowość, ale bardzo jednoznaczny punkt odniesienia. I teraz myśmy w pewnym momencie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, w szczególności na przełomie lat 80., 90., kiedy runęły dyktatury komunistyczne w Europie, powiedzieli sobie, że no, mamy przed sobą nową rzeczywistość, mamy przed sobą te nowe szanse. Profesor Krysiak wspomniał o tym, że partia komunistyczna miała komitet centralny, kiedyś funkcjonował, bardzo wiele prawdy zawierający w sobie żart czy anegdota. Jeżeli staniesz w Warszawie, ci z Państwa, z naszych słuchaczy, którzy nie są z Warszawy, przypomnę, że przy ulicy Nowy Świat był tak zwany komitet centralny tej partii komunistycznej. Anegdota była taka, jeżeli staniesz tyłem do komitetu centralnego, to funkcjonował w latach 80., ludzie nie bali się tego mówić. Jeżeli staniesz tyłem do komitetu centralnego, co masz przed sobą? Nowy świat. Nową rzeczywistość. Szanse na bycie otwartym, na mówienie, bo wartości chrześcijańskie zawsze leżały u podstaw tego, co robiliśmy.
Nowy Świat to jest taka ulica właśnie, która jest...
Tak, to jest ulica w Warszawie, która jest dosłownie naprzeciw, czy tuż przy tym byłym tak zwanym komitecie centralnym tej partii właśnie, która w Polsce kiedyś rządziła generalnie do 89 roku w sensie formalnym. I rzeczywiście to była bardzo ważna zmiana. Niemniej jednak myśmy zawsze, jako Polacy, kierowali się, u podstaw one leżały, kierowali się wartościami chrześcijańskimi i to wydaje się najbardziej istotne i to w dalszym ciągu jest punktem odniesienia dla bardzo wielu z nas. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem z Państwem. Dzięki ojcom, dzięki ojcu dyrektorowi mamy możliwość rozmowy z Państwem i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Instytut Myśli Schumanna to jest przede wszystkim idea właśnie od 2016 roku. Instytut funkcjonuje, już za chwilę będzie 2 lata. i stara się przede wszystkim mówić o podstawach, o tym, kiedy twórcy Europy ojczyzn, właśnie przede wszystkim Robert Schumann, Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer, w sposób bardzo wyraźny, jednoznaczny powiedzieli, że wspólnota, podkreślę, położę nacisk na słowo wspólnota, wspólnota narodów, to jest coś, co może pomóc zbudować nam lepszą przyszłość w Europie bez niesnacek, bez wojen, ale to musiałaby być wspólnota. Nie coś, co zastąpi naszą historię, nasze wartości, ale coś, co umożliwi lepsze funkcjonowanie w oparciu o te same wartości, czyli o wartości chrześcijańskie.
Tutaj jeszcze chciałem raz podkreślić, proszę tylko nie odbierać tego, że tutaj takie laudacje na cześć, prawda, ojców wypowiadamy, ale proszę Państwa, dzisiaj nie da się w Europie, można by powiedzieć, wracać do tych korzeni idei, o których mówił Schumann, jeśli w naszych mediach generalnie, nie tylko polskich, ale europejskich, to będą tylko, przepraszam za sformułowanie, odpryski, jakieś fragmenty informacji kilkusekundowe czy kilkuminutowe. I dlatego takie spotkania, które tak jak dzisiaj dwie godziny tutaj na antenie radia, wcześniej półtorej godziny na antenie telewizji Trwam. Taka debata, jakby można powiedzieć, apelujemy z tego miejsca do wszystkich mediów. Takie debaty, które będą miały taki charakter też, jakby można powiedzieć, pewnej edukacji, pewnej głębszej refleksji. Mogły odbywać się na antenie innych mediów, też, że tak powiem, w formie pisanej. Dlatego, że dzisiaj właśnie jakby istotny deficyt wiedzy jest często przyczyną właśnie tego, z jednej strony, jakiegoś oceniania, że ta właśnie Unia Europejska jest stworzona czy zorganizowana przez Roberta Schumana. Nieraz się spotykam z takimi sytuacjami, że ktoś się kiedy dowiaduje, że to jest Instytut Myśli Schumana, to właśnie, to rzadko się zdarza, ale właśnie to mówię, a to jest ten złoczyńca Robert Schuman, który zafundował nam taką Unię. I kiedy oczywiście spokojnie zaczynam informować o tym, kim był Robert Schuman, że jest proces beatyfikacyjny, to zaczyna się zmiana w postawie i właściwie to jest nagminne podejście właśnie, jeśli chodzi o tą zmianę w postawie. I dlatego uważam, że tutaj właśnie ta edukacja, ta informacja jest tutaj niezwykle ważna. I oczywiście Instytut tego zadania nie wykona. I mamy mnóstwo wspaniałych mediów w Polsce i naprawdę proszę też wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj słuchają bądź mają jakieś kontakty, mogą mieć wpływ na to, żeby pobudzać do tego typu tematyki inne media, żeby właśnie to robili. Tu, proszę Państwa, na pewno dowodem na to, że ta rola edukacji też szkół w tym zakresie i mediów jest ważna. Mamy na przykładzie, oczywiście nie będę tego rozwijał, ani nie zamierzamy tutaj dzisiaj w tym spotkaniu o tym mówić, no to co się dzieje w tej chwili, jak wiemy, w Polsce wokół, prawda, tej ustawy o IPN i Oświęcimia, jak sobie uświadamiamy, jaka jest po prostu niewiedza, wręcz deformacja, całkowite, prawda, zdeformowanie prawdy o tym wszystkim. I to się właśnie często nie bierze z tego, w dużej mierze tak. Często nie bierze się z tego, że ludzie świadomie przekłamują, ale po prostu najzwyczajniej z braku edukacji. I tutaj w pierwszej kolejności, żebyśmy mogli się zachęcić, tak jak w tej chwili już kilkaset zwolenników czy naśladowców Roberta Schumana, żebyśmy mogli się zachęcić do tego właśnie kierunku i do wpływania i przemiany właśnie Polski, Europy w myśl idei Schumana, no to trzeba przede wszystkim właśnie poznać tego, kogo chcemy naśladować.
I ta prowadzona od bardzo wielu lat już, niestety, bezrefleksyjna polityka multikulti, czyli taka wielokulturowa, ona de facto, czyli faktycznie, tak naprawdę, realnie promuje w krajach Unii Europejskiej obce wzorce kulturowe. doprowadzając do tego, że mamy dzisiaj problem nieasymilujących się, czyli nie włączających się społecznie mniejszości kulturowych i religijnych. I niestety te grupy w coraz bardziej zdecydowany sposób próbują narzucać swoje wzorce większości chrześcijańskiej. I to całe szczęście większości, jeszcze raz to podkreślę, wciąż jeszcze większości chrześcijańskiej, ale cały czas napływają te grupy do Europy, a równocześnie myślą przewodnią, no, można powiedzieć, bardzo wielu urzędników brukselskich, czyli tych osób, które pełnią funkcje urzędnicze w ramach tak zwanej Unii Europejskiej, nie zwracając uwagi na początki, na korzenie, na wartości, które legły u podłoża Europy, u podstaw Europy, również wielu rządów w Europie. Taką myślą przewodnią stało się usunięcie ze świadomości społeczeństw wartości, które towarzyszyły Europie przez wieki. W miejsce tych wartości są wprowadzane dyktat laickości, czyli bardzo silne takie położenie nacisku na wszelkie kwestie laickie. To tutaj pełna otwartość w tym zakresie jest. I ideowy nihilizm, czyli no właśnie tą wielokulturowość, niezwracanie uwagi na jakiekolwiek wartości społeczne, wartości ludzkie, w ogóle na człowieka jako takiego. I no, my tak naprawdę możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z wieloletnią edukacją społeczną w tym kierunku. I teraz dzięki temu, w cudzysłowie dzięki temu, bardzo wiele osób w Europie nie jest w stanie zrozumieć, zwłaszcza w tej tak zwanej starej Europie, w Niemczech czy w Francji, nie jest w stanie zrozumieć realnych mechanizmów, które rządzą światem. Mamy realne sygnały ostrzegawcze, agresywne działania tych mniejszości, o których mówiłem. Mamy, no, nie daj Boże, żeby one się wciąż powtarzały i się zdarzało, ale mamy niestety różnego rodzaju zamachy terrorystyczne. I teraz w tej sytuacji zarówno politycy, jak i wiele innych osób obecnych w przestrzeni publicznej nie jest zdolna przyznać się do błędów, no i nie przyjmuje do wiadomości konieczności zmian w tym zakresie. To jest bardzo niepokojące. I teraz pytanie istotne. Czy wobec tych wydarzeń, wobec tych trendów takich, nazwijmy to politycznych i niestety demograficznych w tych krajach Starej Unii, czy my jesteśmy, nie daj Boże, czy my jesteśmy u progu, czy my nie jesteśmy u progu ostatniej fazy zmian? To jest z mojej strony bardzo takie prowokacyjne pytanie do Państwa, do naszych słuchaczy. Zwrócenie uwagi na ten, na tą kwestię, na ten problem. Żeby, nie daj Boże, nie stało się tak, że wiele rejonów Europy, obszarów Europy zacznie się przeobrażać w zakresie dominującej kultury, religii, systemu wartości. Mamy jeszcze czas, żeby to odwrócić i nadać taki nowy rozpęd naszemu kontynentowi, staremu kontynentowi, jak jest nazywany, który od bardzo wielu lat rósł w swoją siłę w oparciu o wartości chrześcijańskie. Sztuka, literatura, bardzo wiele dokonań, również gospodarka. Przecież w oparciu o wartości chrześcijańskie myśmy w Europie zbudowali naszą potęgę. No, Europa jest ważnym kontynentem. Mamy bardzo wiele różnych rozmów na ten temat, opracowań naukowych, również dzisiejszą dyskusję, żeby o tym porozmawiać, dzisiejszą debatę, możliwość rozmowy z Państwem na ten temat, żeby spróbować wrócić do korzeni, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że nie relatywizm, czyli względność, tylko jasne wartości, wartości rodzinne, czyli rodzina, która zawsze w Europie była istotna i powinna być istotna i w Polsce na powrót jest coraz bardziej istotna. My mamy w Polsce dzisiaj taką sytuację, że rodzina zaczęła być bardzo wyraźnie od 2 lat przez rząd stawiana na punkcie pierwszym, najważniejszym, jako punkt odniesienia. Rodzina, małżeństwo, czyli te tradycyjne wartości, które zawsze legły u podstaw państwa polskiego, u podstaw społeczeństwa polskiego. I to jest być może ten moment, żeby o tym porozmawiać, żeby w ogóle o tym mówić. Dzięki Radiu Maryja, dzięki dzisiejszej audycji również możemy o tym rozmawiać. Co powinniśmy zrobić w najbliższym czasie? Również w tym kierunku właśnie Instytut Myśli Szumana działa, żebyśmy wrócili do tych korzeni na stałe, do tych właśnie idei. Rząd robi bardzo wiele. Programy społeczne, które są realizowane, ale my też jako my wszyscy powinniśmy w tym dziele uczestniczyć. Bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy wkłada w to Radio Maryja. Staramy się dzisiaj o tym porozmawiać. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o również
oczywiście
te kwestie.
Cieszymy się, zanim jeszcze nasi słuchacze zostaną zaproszeni, bo są cały czas zapraszani, jeśli chodzi o kontakt ten no, na żywo, to jest bardzo ważne. To jeszcze jedna rzecz, drodzy goście, pan profesor Zbigniew Krysiak i ekspert Sławomir Horbaczewski. Otóż mówiliśmy w tamtej części, w którą stronę Europa zmierza. Bo z jednej strony popatrzmy, chrześcijańskie korzenie Europy, cały ten testament duchowy i materialny, ale ten duchowy, na którym opierają się również i demokracje za oceanem. Prawda? Patrząc na Stany Zjednoczone, my tak się zachwycamy czasem może zanadto, och, ach, jaki kraj szczęśliwy, kraj marzeń, kraj ze snów, kraj gospodarczego sukcesu, ale przecież budowali go, no jakby nie patrzeć, chrześcijanie, którzy przybyli z Europy. Prawda? Oczywiście w oparciu niestety o niewolników, to też nie było chwalebne, ale niewolnictwo nie wymyślili przecież tylko chrześcijanie, tylko to był taki problem no, społeczeństw. Ale do czego zmierzam? Że z jednej strony ta chrześcijańska Europa, a wartości chrześcijańskie są takie, prawda, trochę B. Nie trochę, ale gdzieś do kąta, przesuwane. W najlepszym stopniu uznawane za jedne z możliwych opcji, prawda? Typu właśnie muzułmanin, typu religię New Age, wybór należy do ciebie, możesz wierzyć albo w Jezusa Chrystusa, w Boga objawionego, albo w kamień, prawda, położony w lesie, do którego, którego skaczą koziołki i różne, prawda, zwierzęta. Bo tam jest przyroda, możesz obejmować drzewo, to też jest twój wybór. I jeszcze jedna rzecz, no nie stworzono nic lepszego, mówiliśmy o tym, prawo rzymskie, tak, jakby nie oceniać i ostrość Rzymu i tak dalej, podboje, no są podwaliny do dzisiaj aktualne, prawnicy to wiedzą. Czy wreszcie tutaj wzorce greckiego, piękna i styl, model życia chrześcijańskiego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Coś wspaniałego. Dekalog. Przykazanie miłości. No to po prostu, to jest, prawda, to są delicje, prawda? Delicje, jeśli chodzi o etykę życia chrześcijańskiego. Tak bardzo odrzucano. Pytamy się, dlaczego. I jeszcze jedna rzecz, no właśnie, tak daleko doszliśmy, że kiedy teraz wspominamy ojców założycieli wspólnoty europejskiej, kiedy zbliża się proces beatyfikacyjny, beatyfikacja, zastanawialiśmy się z panem profesorem i panem tutaj Sławomirem, jak to będzie wyglądać, gdzie będą stać głowy tych państw, jak oni wejdą do katedry, czy ja nie wiem gdzie, czy będą się żegnać, czy będą stać, czy będą siedzieć, no my tak się śmiejemy, ale nie, no przecież Robert Schuman zmarł nie tak dawno, prawda? To nie jest, że 500 lat temu i teraz nagle świat tak się zmienił. Umierał przecież w Europie chrześcijańskiej, miał pogrzeb katolicki, wtedy nikt nie wstydził się tej wiary, nie, wiadomo, sumienie każdy ma osobiście i Pan Bóg do niego ma wgląd i spowiednik. Ja nie mówię, że tamci ludzie nie grzeszyli, nie mówimy, że oni byli niepokalnie poczęci, bo tylko Matka Boża była. Natomiast pewien taki to, że wiarę wnosiło się na salony, na kongresy, na uroczystości przyróżne państwowe i to nie było jakieś przesady, to nie była jakaś dewocja i tak dalej. O te pytania się nam rodzą, to jest właśnie to. No i jeszcze jedna rzecz, ta ostatnia, panie profesorze, panie Sławomirze, tak sobie myślę, ta Europa tak bardzo zastanawiała się nad praworządnością w Polsce, co to tam się nie dzieje, co tam się to nie zmienia. Natomiast trochę milczy, kiedy podważa się, że obozy koncentracyjne, niemieckie w Polsce, no właśnie były polskie, kiedy takie tezy. Przecież Europa powinna pierwsza, bo przecież jej obywatele ginęli. Takie myśli. Co panowie na to, a potem pewnie rozmawiamy, bo najciekawsze to jest spotkanie z naszymi słuchaczami. Jeśli można w tym kierunku coś jeszcze.
Proszę Państwa, więc ja pozwolę sobie zarysować taki obraz, który jest prawdopodobnym scenariuszem tego, co może się dziać. I za chwilę też krótko jakby spróbuję uzasadnić, dlaczego taki obraz, jakie ma podstawy, czy ewentualnie objaśnienia. Mianowicie to też będzie być może jakaś wartość dodana, hipotetyczna koncepcja, czy właściwie scenariusz, ale ja bym powiedział tak, że stoimy przed takim obrazem Europy. W perspektywie, można powiedzieć, jednej, może nawet dwóch dekad. Mianowicie Francja i Niemcy będą właściwie w całości przeniknięte stylem jakby islamu i jakby można powiedzieć też stylem w różnych płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa. Być może część Hiszpanii, całe otoczenie będzie funkcjonowało trochę inaczej, mianowicie Włochy, Austria, Polska, Wielka Brytania i tutaj ten cała część Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W części Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, który w tej chwili rysuje nam się jako tak zwany obszar Trójmorza, czyli ta koncepcja, ten obszar pomiędzy Morzem Czarnym, Adriatykiem i właśnie Morzem Bałtyckim. Do tego jeszcze moglibyśmy dodać właśnie Finlandię, Norwegię i Szwecję. I ten, można by powiedzieć, taki środek Europy Zachodniej, Niemcy i Francja będą jakby otoczone pewnym układem krajów, które nie będą się, nie zgadzają się i nie będą zgadzały się na brnięcie w to myślenie Arcielo Spinelli przepełnione myśleniem komunistycznym wręcz. Kraje te właśnie z tego tak zwanego Trójmorza będą silnie współpracowały, bazując na pewnym podobieństwie kultury chrześcijańskiej i to będzie silna motywacja do integracji z jednej strony ze względu na budowanie siły gospodarczej i też jakby zauważanie siły tej chrześcijańskiej, a z drugiej strony budowanie tej siły będzie wynikiem tego, że nasilająca się pozycja czy jakby charakter muzułmański Francji i Niemiec będzie siłą rzeczy zmuszał ten właśnie obszar Trójmorza do integrowania się, że częściowo przed strachem stworzenia podobnych systemów tutaj, a częściowo przed jakby powrotem, prawdziwym powrotem do tych wartości chrześcijańskich. I z jednej strony rysuje się tutaj taki trochę makabryczny obraz, ale całkiem możliwy, a z drugiej strony to tworzenie wspólnoty narodów Europy w obrębie Trójmorza będzie na długą przyszłość pewną możliwością, powiem tak trochę militarnie, odbicia tej Europy Zachodniej. Pamiętamy, że muzułmanie od VII wieku, chyba jeśli się nie mylę, prawda, przez wiele wieków panowali na Półwyspie Iberyjskim. I w końcu pewne wpływy czy siły, w cudzysłowie, chrześcijańskie powodowały to, że musieli w końcu ustąpić miejsca. I niejako tutaj można by powiedzieć, że dlaczego tu dołączam kraje skandynawskie? Otóż proszę Państwa, w tej chwili spotykamy się z ambasadorami różnych krajów. W Warszawie też jeżdżę po Europie i na przykład ambasador Norwegii w rozmowie, kiedy pytałem się o ich, można powiedzieć, pewne skłonności wejścia do Unii Europejskiej, czy też innego modelu, to powiedział jasno tak, panie profesorze, my chętnie przystąpimy do wspólnoty narodów Europy, ale do Unii Europejskiej nigdy. I o tym mówią kraje skandynawskie, w których, jak wiemy, sprawa jakby wartości chrześcijańskich nie do końca jest taka, wręcz przeciwnie, widzimy tam bardzo w dużej skali problemy. Niemniej jednak ich intuicja wskazuje na to, że tutaj ten kierunek Brukseli jest pewnym zmierzaniem do przepaści. I w pewnym sensie taki model pokazuje, że ten obszar Trójmorza stanie się jakby takim antymurale, takim murem dla rozprzestrzeniania się ideologii muzułmańskiej, bo to trzeba by było wręcz w ten sposób powiedzieć, a jednocześnie zbawienny w pewnym sensie może to działać na, że tak powiem, no jakby od przywrócenie obszaru Niemiec i Francji po tej epoce. Właśnie nie wiem, ile ona może trwać, czy będzie trwała 10, 20 czy 30 lat, ale w końcu te przywrócenie tych do całości Europy. Jakby z tego obrazu wynika, że jakby w tej całej, można powiedzieć, toczeniu się spraw decydującą rolę będą odgrywały właśnie wartości chrześcijańskie. I one będą tym zwycięstwem, tak jak pod Wiedniem, tak jak jeszcze w innych, prawda, w bitwie pod Lepanto, prawda. Tu, proszę Państwa, ja też chcę powiedzieć, Instytut Myśli Szumana organizuje, to się nazywa Wigilia Bez Granic, gdzie cudzoziemcy mieszkający w Polsce są w polskich, przychodzą do polskich rodzin na Wigilię i tam słyszymy następujące rzeczy. Też przychodzą... Niewykluczany jest nikt. Są to ludzie z całego świata mieszkający w Polsce. Też w pewnych rodzinach byli muzułmanie, bo mieszkają w Polsce, bo się zgłosili. To byli na przykład studenci. I co ci ludzie mówią? Ci ludzie mają respekt wobec stanu wiary, wobec takiego ducha wiary w Polsce. I w pewnym sensie mówią jakby dalej, że ten respekt powoduje, że oni tutaj jakby czują się w potrzebie, w obowiązku dostosowywania, tak? Nie, że tak powiem, i ignorowania, i też wyprawiania takich historii, jakie dzieją się na Zachodzie. Więc to są takie jakieś drobne świadectwa, ale one pokazują, że ta wartość tych relacji, życzliwości, przyjaźni, wchodzenie w kontakt serce do serca jest tym, cały czas okazuje się czynnikiem kluczowym. Ja w związku z tym teraz przekażę głos mojemu koledze, ale chciałem nawet, powiedziałbym, to nie jest tylko prowokacyjnie zarysowanie takiego obrazu. W moim odczuciu jest to scenariusz całkiem możliwy, prawdopodobny i właściwie można by powiedzieć, że proszę Państwa, w tej chwili 40 milionów muzułmanów w Europie, czy też widzimy to, co dzieje się we Francji, że różni, że tak powiem, kandydaci na posłów i tak dalej nie liczą się z tym, kto ich wybiera, chętnie idą, że tak powiem, w kontrakt, nawet, przepraszam, z diabłem, tak, byleby tylko, a zatem bardzo chętnie jako swoich wyborców angażują właśnie muzułmanów, niezależnie od tego, że ci muzułmanie tu czy tam, prawda, niszczą ich, prawda, otoczenie, ich tradycje i jeszcze inne rzeczy.
Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o historię, to rozkwit gospodarczy w Europie przypada w ubiegłym już wieku XX na lata 70-80, wtedy kiedy jeszcze, przypomnę, przed traktatem w Maastricht, bo to był traktat w 92 roku, później był w 97 amsterdamskiej, te traktaty przygotowywały powołanie Unii Europejskiej jako Unii Europejskiej. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze wspólnotami. Najpierw w 57 roku powołanie Europejskiej Wspólnoty, te traktaty rzymskie w ogóle były w 57 roku i wtedy zaczęły być podwaliny pod tą wspólnoeuropejską wspólnotę gospodarczą, czyli wspólnotę, jeszcze raz podkreślę to słowo, a nie Unię Europejską, czyli coś, co miałoby się przekształcać w superpaństwo. Ale rozkwit w Europie to było lata 70-80, wciąż w oparciu o wartości chrześcijańskie, te, które ojcowie założyciele, jeszcze raz przypomnę, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Robert Schuman. Oni to bardzo wyraźnie podkreślali. Zresztą w ogóle też traktaty rzymskie jako takie przecież były podpisywane jeszcze w 57 roku w katedrze. To jest w ogóle środowisko, w którym to się działo. To też bardzo wyraźnie mówi o wartościach, które stały za tym, wartościach chrześcijańskich. W tych latach 70-tych, 80-tych gospodarka osiągnęła poziom dobrobytu. Ten poziom zapewnił społeczeństwom głównych państw europejskich komfort, stabilizację. Już wtedy widać było pewne oznaki przesycenia, ale o którym za chwilę powiem, ale była jeszcze odpowiednia dynamika. Nie istniał wtedy w ogóle problem imigracji do Europy, bo ta pierwsza fala imigrantów, którzy przybywali do Europy, ona była nastawiona na polepszenie swojego bytu, to im oferowały gospodarki europejskie. Ale pojawia się kolejna fala, to już taka stabilizacja, ale i stagnacja zaczynała się, lata 90. i pierwsze lata tego wieku, 21. I tutaj nastąpiła taka bardzo intensywna konsumpcja zdobyczy gospodarczych, społecznych, przy jednoczesnym, i tutaj niestety zaczęło się wypieranie tradycyjnych wartości, takie jak rodzina, edukacja, praca. Te wartości zaczęły być w Europie wypierane, zaczął się pojawiać konsumpcjonizm i egoizm społeczny. Konsumpcjonizm niestety i egoizm społeczny. I coraz więcej młodych ludzi, coraz większy odsetek młodych ludzi w tych starych krajach Europy, Francja głównie, Włochy, Hiszpania, również Niemcy, nie uczył się, nie pracował, pozostawał na otrzymaniu rodziców czy państwa, różnego rodzaju zasiłki, takie typowe dla, na przykład we Włoszech osoby młode, niepracujące, na przykład do 35 roku życia, mieszkające z rodzicami, nazywały się bambinos. To by takie, no po prostu, niestety, pojawiła się ogromna liczba młodych ludzi, równolegle. I tutaj rodzice byli imigrantami. Niestety, ten odsetek młodych ludzi zaczął żyć z własnej woli, z zasiłków. Tutaj się coraz częściej pojawiała destrukcja więzów społecznych, jakaś obojętność, brak refleksji nad otoczeniem. Nie było zaangażowania społecznego. Ewidentnie społeczeństwa zaczęły się starzeć, coraz mniejszy przyrost naturalny. I tutaj w tym przypadku bardzo wyraźnie podkreślę też to, co się dzieje w tej chwili, bo moim zdaniem jest to bardzo ważne, że w Polsce my mamy zupełnie odwrotną sytuację w tej chwili. Mamy bardzo wyraźne położenie nacisku na więzy społeczne. Mamy bardzo wyraźne położenie nacisku na to, o czym już rozmawialiśmy, czyli na rolę rodziny. I tutaj też no, ja bardzo pozytywnie odbieram chociażby zwrócenie uwagi również w tym kontekście przez Radio Maria na rodzinę, bo się mówi rodzina Radia Maria, czyli zwrócenie uwagi w ogóle na rodzinę jako punkt odniesienia, jako tą najważniejszą komórkę społeczną, ale również w ten sposób. Ale my w Polsce podkreślamy bardzo wyraźnie te kwestie społeczne, kwestie więzi społecznych, kwestie współpracy różnych grup społecznych pomiędzy sobą. Natomiast równolegle w tej tak zwanej starej Europie, czyli w większości krajów, bardzo często w trakcie naszej audycji dzisiejszej telewizyjnej bardzo celne, bardzo dobre uwagi telewidzowie przekazywali na żywo w trakcie programu. Między innymi pan Marek bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że zaczęło następować takie zniewalanie struktur państwowych przez struktury urzędnicze Unii Europejskiej, przez Brukselę, ale równocześnie też trzeba powiedzieć, że nastąpiła taka destrukcja tradycyjnych wartości europejskich, tych wartości właśnie chrześcijańskich, wartości w ogóle jako takich, w szczególności cały czas miejmy na uwadze, to były i są w bardzo wielu umysłach, głowach naszych, wartości chrześcijańskie. Ta destrukcja tych tradycyjnych wartości, ona siłą rzeczy powoduje bezwład intelektualny społeczeństw i niestety będących ich emanacją w bardzo wielu krajach władz. I to otwiera pole do rozwoju obcych kulturowo, idei i wzorców. I tutaj musimy bardzo wyraźnie powiedzieć sobie, że musimy zapobiec temu kryzysowi i dlatego dobrze, że o tym rozmawiamy. Trzeba wyraźnie wskazać, że to są rzeczy, które nie powinny były mieć miejsca i które no, nie mogą mieć miejsca. No to myślę, że wewnętrznie się temu sprzeciwiamy. Ojciec Janusz tutaj wspomniał o dwóch kwestiach bardzo istotnych, które w tej chwili, do których no, powinniśmy się też odnieść w kontekście również wartości, które nam przyświecają. Czyli kwestia, jak w ogóle traktować to, że na świecie bardzo, bardzo jednoznacznie, w sposób bezpośredni zapomina się o roli Polski w okresie, no najkrwawszym okresie w Europie, czyli II wojny światowej. Kwestia, w jaki sposób traktuje się Polskę, mówiąc o tym, że były, ja cytuję to w tej chwili, bardzo wyraźne cudzysłów kładę, bo to trudno nawet, żeby to przeszło przez usta, ale jak podkreślam, to jest cytat, polskie obozy koncentracyjne, no jak to, albo polskie obozy śmierci, jak w ogóle coś takiego można powiedzieć, jednoznacznie, bardzo dobrze, że jednoznacznie się przeciwstawiają w tej chwili przedstawiciele rządu polskiego, w ogóle państwa polskiego, na każdym szczeblu, który powinien być to zaangażowany, jednoznacznie się przeciwstawiają, ale merytorycznie. Czyli mówią, rozmawiają, tłumaczą, bardzo duża rola bardzo wielu osób, które bardzo dobrze funkcjonują jako właśnie osoby, które spokojnie, w zrównoważony sposób, kierując się wiedzą merytoryczną, kierując się też bardzo dobrą aparaturą pojęciową, czy w ogóle znajomością języka, chociażby pan premier Mateusz Morawiecki w Markowej ostatnio bardzo, bardzo długo i bardzo konkretnie w szczegółach tłumaczył przedstawicielom prasy międzynarodowej, jak tak naprawdę sytuacja wygląda. Moim zdaniem w tej chwili to jest taki podstawowy problem, żebyśmy powiedzieli sobie wyraźnie. Przecież wtedy, w latach w pierwszej, można powiedzieć, chciałem powiedzieć w pierwszej połowie lat 40., ale tak naprawdę to znacznie więcej, bo w 39 roku, o tym też się bardzo mało mówi, może warto też o tym powiedzieć więcej. Przecież w latach 30. w Europie, w latach 30. XX wieku w Europie funkcjonowały równocześnie trzy bardzo silne reżimy totalitarne. Bardzo silne. To był reżim, który funkcjonował w Niemczech, to był reżim, który funkcjonował w Rosji i to był reżim, który funkcjonował we Włoszech. To były trzy bardzo silne reżimy totalitarne. W tej naszej części kontynentu, bo jeszcze możemy również mówić o Półwyspie Iberyjskim, o którym pan profesor Krysiak też wspomniał, ale w tej naszej części Europy, nazwijmy to naszej bez Półwyspu Iberyjskiego, trzy równoległe, silne reżimy totalitarne. Polska została zmiażdżona do 17 września 1939 roku, właściwie w ciągu paru godzin, bo w momencie, kiedy ta druga ściana ruszyła ze wschodu, wiadomo było, że to nie potrwa niestety długo. Gdzie teraz ktokolwiek próbuje mówić o Polsce, która miała jakiekolwiek obozy na początku lat 40., to być może na terenach, które powinny były wtedy należeć do Polski, które powinny byłyby wtedy być zarządzane przez naród polski, a nie przez okupantów, no ale niestety nie były wtedy ani pod suwerenną władzą narodu polskiego, czy pod suwerenną władzą państwa polskiego. Także mówienie w ogóle o takich rzeczach, no to ewidentnie to jest właśnie próba zdyskredytowania w ten sposób tego, co dzisiaj w Polsce się dokonuje i co dzisiaj w Polsce robi też rząd Zjednoczonej Prawicy, czyli to, że Polska w sposób jednoznaczny opowiada się za wartościami chrześcijańskimi i ma bardzo śmiało podniesione czoło, bardzo śmiało otwarte oczy i po prostu rozmawia merytorycznie i potrafi rozmawiać. Ja też chciałbym bardzo Państwa prosić o zwrócenie uwagi, że my już na ten fakt, że my już mamy taką sytuację, że bardzo wiele narodów w Europie zaczyna się zastanawiać, czy jednak Polacy nie mają racji w ogóle co do zasady, czyli jeżeli chodzi o obronę wartości chrześcijańskich, jeżeli chodzi o pewne programy społeczne, które są w Polsce wprowadzane i świetnie funkcjonują. No chociażby Litwa już wzoruje się, jeżeli chodzi o programy społeczne, na naszym programie Rodzina 500+, przecież. Bardzo wiele innych krajów zwraca uwagę, że może jednak rzeczywiście Polacy mają rację, mówiąc o wartościach chrześcijańskich i również w eterze, korzystając z takich właśnie możliwości, jak mamy w tej chwili, gdzie na falach Radia Maria rozmawiamy o kwestiach związanych z zmianą mentalną. Z tym, żebyśmy dla naszych przyszłych pokoleń, no w zeszłym roku urodziło się nas 20 tysięcy więcej niż w roku poprzednim i dużo więcej niż wszyscy myśleli, że się urodzi. Czyli ten program demograficzny w Polsce w oparciu o te właśnie wartości chrześcijańskie może w najbliższym czasie będzie zupełnie inaczej wyglądał.
Tak to wygląda. Drodzy Państwo, już zapraszamy do rozmów z naszymi gośćmi. Przypomnę, pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, Sławomir Horbaczewski, ekspert Instytutu Myśli Szumana. Rozmawiamy temat wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne i negatywne, jeśli chodzi o tą wizję. I zapraszamy Państwa, czyli naszych słuchaczy. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 55. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. mamy telefon, 22 minuty już po 22. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej Marszałkowski z Kartus.
Witamy Panie Andrzeju.
Chciałbym powiedzieć tak, tutaj zresztą nie po raz pierwszy troszeczkę zdaje mi się myli się, jeśli chodzi o mówienie o znaczy my te pojęcia patriotyzm, nacjonalizm, więc mi się wydaje, że jest pod patriotyzm podstawia się często znaczenie szowinizmu i się krytykuje jako patriotyzm czy nacjonalizm, prawda?
Ale to pan mówi, że my...
Nacjonalizm to jest miłość do narodu swego. To jest tak samo jak miłość do rodziny i to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, dobrego. Natomiast myli się celowo i podaje znaczenie tego szowinizmu. Prawda? Więc to jest celowa robota, nie od dzisiaj robiona, więc przez wiadome środowiska i po prostu bądźmy tutaj po prostu dokładni. Natomiast jeśli chodzi tak samo, jeśli chodzi o te słowa, pojęcia, zresztą wyróżnienie słuszne, nie mylenie różnorodności z multikulti, ale ja bym tu użył tego podziału rozróżnienia między kulturą a cywilizacją i to bym nazwał to, co się dzieje, wojną cywilizacyjną. Natomiast różnorodność zawsze była, prawda, i w ramach cywilizacji naszej to chyba odwołanie się byłoby konieczne chociażby do koniecznego. I cywilizacja, czy bizantyjska, czy łacińska, prawda, obydwie oparte w taki czy inny sposób na chrześcijaństwie, one budowały Europę. No, z jakimś wpływem, prawda, też cywilizacji żydowskiej, powiedzmy sobie, jak my to nazwiemy. Po prostu w tych sprawach no, powinno się te pojęcia uściślić, być tutaj dokładnym i wtedy, natomiast cała, ja osobiście bardzo jestem zainteresowany współpracą z Instytutem, z pomocą w reklamowaniu, też trochę jako dziennikarz, w reklamowaniu sprawy nie tylko na forum polskim, ale bo przede wszystkim piszę do prasy zagranicznej, więc tam mam kontakty i do rozgłośni radiowych, więc tyle z mojej strony. No gratuluję w ogóle audycji już nie pierwszej z tego cyklu i zgłoszę się do Instytutu na piśmie, także liczę. Chciałbym na swoim terenie taką grupę 12-osobową także stworzyć.
Pięknie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję. Już pan tutaj prezes, profesor Zbigniew Krysiak i potem też pan Sławomir Chorbaczewski.
Tak, panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za te refleksje. Oczywiście na stronie imschumann.com tam znajdzie pan wszystkie kontakty. Zapraszamy oczywiście i cieszę się, że pan od razu tak konkretnie podszedł do tego działania. To jest w stylu właśnie Schumana, tak? Działanie, małe kroki, ale systematyczne i z tych małych kroków buduje się wielkie dzieło i właśnie takie jest nasze doświadczenie w tym krótkim okresie naszego funkcjonowania. Tych dzieł powstało wiele i staramy się jak najmniej mówić, a jak najwięcej robić. I tutaj widzę, że pan znakomicie się wpisuje właśnie w ten charakter Roberta Schumana. Oczywiście dobrze, że tutaj pan te refleksje jakby w nawiązaniu do tych naszych wypowiedzi, one są bardzo ważne. Tutaj Robert Schuman mówi właśnie, że polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swej natury, czyli ta miłość, nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności. I tutaj cieszę się, że jakby pan, można powiedzieć, te refleksje swoje rozwinął wokół tych rzeczywiście ważnych, jakby można powiedzieć, fundamentów czy filarów właśnie tego, tych idei Roberta Schumana. Dziękuję też właśnie za tutaj odwołanie się do Konecznego. Wspaniała postać oczywiście i tutaj no, jesteśmy w sumie niedaleko, bo Toruń od Kartuz jest bliżej niż do Warszawy, ale to w takim razie trzymam pana za słowo i cieszę się, bo pan tu powiedział o swoich doświadczeniach dziennikarskich też, a właśnie takich ludzi potrzebujemy, bo właśnie ta promocja tutaj w tym obszarze dzisiaj jest jednym z takich ważnych, można powiedzieć, funkcji do propagowania idei Schumana. Pozdrawiam panie Andrzeju serdecznie jeszcze raz i proszę o kontakt.
Tak, serdecznie pozdrawiamy Kartuzy. To bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie rozmawiać i żeby też współpracować, żeby ofiarować siebie w takich właśnie społecznie bardzo pożytecznych i bardzo pożądanych inicjatywach. No to prośba do słuchaczy, aby bardzo, 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 bardzo podziękować też panu Andrzejowi w swojej własnej, w swoim własnym jestestwie, w swojej własnej modlitwie również. To jest bardzo ważne, co pan Andrzej podkreślił, czyli to ta różnorodność, czyli pokojowe współistnienie kultur. Bo dzisiaj politycy europejscy i też wiele społeczeństw, wiele grup społecznych w Europie Zachodniej, główni politycy nie zauważają tego problemu, nie chcą słyszeć w ogóle o zmianie dotychczasowej tej swojej polityki i powrocie do tych tradycyjnych wartości chrześcijańskich, europejskich, które mogłyby stanowić oś takiej konsolidacji Europy w różnorodności, czyli jako Europy ojczyzn, jako wspólnoty i umożliwić ten nowy etap integracji, no i jednak odbudowy tożsamości, bo my dzisiaj mamy do czynienia z bardzo dużą utratą tożsamości, z zagubieniem się gdzieś w tej międzynarodowej społeczności. A ja zwrócę uwagę na to, co mówił ojciec Janusz na początku naszej audycji dzisiaj, że bardzo wyraźnie mamy do czynienia z takim krajem na przykład jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie bardzo wielu imigrantów przywiozło tradycyjne wartości chrześcijańskie, z samym sobą po prostu imigrując do Stanów Zjednoczonych, budowały te osoby Stany Zjednoczone, zbudowały Stany Zjednoczone, również wielu Polaków. Polacy są bardzo istotni w budowie, również w Stanach Zjednoczonych, w budowie tego państwa, tej gospodarki, tego społeczeństwa przede wszystkim. Gospodarka tylko i wyłącznie część społeczeństwa, prawda? Przede wszystkim społeczeństwa. I te wartości chrześcijańskie towarzyszą Amerykanom do dnia dzisiejszego. Proszę zwrócić uwagę, że przy bardzo różnych okazjach, czy to politycznych, czy to społecznych, czy to kulturowych, Amerykanie odwołują się do wartości chrześcijańskich bardzo wyraźnie, nie boją się tego, nie wstydzą się tego, nie ukrywają tego. Nie jest to wbrew jakiejś bardzo często sztucznie, fałszywie rozumianej poprawności politycznej. W Europie tymczasem bardzo wiele osób zrobiło takie klasyczne w tył zwrot, odwrót w ogóle od wartości chrześcijańskich, ale bardzo często nie dlatego, że ich im nie hołduje dla siebie w domu, tylko bardzo często dlatego, że boi się, co powie ktoś inny, co powie sąsiad, co powie jakaś inna osoba, czy to przeciwnik polityczny, czy konkurent polityczny. Bardzo sztuczne, bardzo źle rokujące zachowanie. Patrzmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że jest możliwe wciąż i właśnie dzięki takim inicjatywom jak Instytut Myśli Schumana powrót do tych tradycyjnych wartości. Bardzo jeszcze raz dziękujemy panu Andrzejowi za tę inicjatywę. To jest bardzo dobry prognostyk na dalszy ciąg dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo i kolejne telefony odbierzmy już od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Radio Maria?
Tak jest.
Do rozmów.
Prosimy, tylko wyciszamy radio, dobrze?
I już, mówimy. Już. Już?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Tutaj Mateusz Zrzeński. Ja tak słucham i tak też tutaj do tych naszych stosunków, tutaj też chodzi tutaj o przyszłość Europy, a chciałem tutaj nawiązać właśnie relacje polsko-niemieckie, no bo często wszystkie kraje, właśnie Niemcy też dochodzą od nas tutaj, ciągle mają właśnie pretensje, a przecież wiadomo, że byliśmy jako tako w trakcie II wojny światowej pod okupacją, gdzie okupant no, dyktuje warunki, dyktuje wszystko tak naprawdę, więc też niemożliwe było, żeby Polak normalnie posiadał tak normalnie wedle prawa okupanta broń i też nie jest to właśnie możliwe, żeby też i dręczył Żydów, więc my pomagaliśmy im, no niestety ich wdzięczność jest jaka jest. Tutaj u nas w Leżańsku nieraz jak przyjeżdżają, to też to tak widać, że no nie szanują, po prostu no nie szanują w ogóle Polaków, też jak pracują, słyszę tutaj z Giedlarowej, słyszałem też, jak pracują u nich, to często po prostu Polak jest traktowany no jak niewolnik.
Ale Pani Mateuszu, nie mamy takiego tematu rozmów, bo do tej sprawy może musimy zaprosić też pewnie specjalistów bardziej, że to powiem, no szerzej, może i przygotowany, bo dzisiaj mamy temat wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne i negatywne, więc myślę, że panowie też do końca nie są przygotowani, żeby ten no trudny, nabrzmiały problem ostatnich dni tutaj przedstawiać. Natomiast no, przez telefon można wiele świadectw przeróżnych przedstawiać, a jak nie mamy na nie, że tak powiem, pokrycia, no to też nie jest za bardzo ciekawe ujęcie. Więc może wróćmy, bo ja mówię, ten temat jest bolący, palący, jakby go nie nazwać, tych relacji, które uległy pogorszeniu, ale róbmy wszystko, żeby się uległy polepszeniu. Natomiast w tym momencie wizja Europy, która no, przedstawia się jako ta uciekająca od wartości chrześcijańskich, na których była zbudowana. I co ciekawe, panowie profesorowie tutaj wiedzą, że opuszcza się dobrowolnie wartości chrześcijańskie, przesuwa się krzyż, prawda, mówię symbolicznie z tego pomnika papieża, bo jest w miejscu publicznym, natomiast wchodzi się, tak delikatnie mówiąc, na siłę wchodzącą z muzułmanizmem. Więc jedno się opuszcza dobrowolnie, a drugie się przyjmuje na siłę. Tak jakoś dziwnie to wypada.
Tak, ojcze Januszu, ja, Mateusz z Leżajska, ja nie będę się odnosił do jakby tego, co pan podjął, ale chciałem powiedzieć, że właśnie niedawno byłem w Leżajsku, w dwóch szkołach, w liceum i w drugim zespole szkół zawodowych, na spotkaniach pod tytułem Europa Schumana. Na jednym spotkaniu było około 1000 uczniów i na drugim również, czyli w sumie ze 2000 uczniów. No może trochę mniej, ale to w każdym bądź razie tutaj chciałem powiedzieć, że jest niezwykle duże zainteresowanie i chciałem przy tej okazji być może ci uczniowie, którzy się ze mną spotykali właśnie teraz nas słuchają albo ich rodzice czy nauczyciele o niezwykle jakby takim pozytywnej reakcji, skupieniu i to jest właśnie jakby to, na czym chcielibyśmy budować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Instytut Myśli Schumana, my staramy się jak najmniej mówić, a najwięcej robić i ta nasza praca, czy jakby ten kierunek edukacji i uświadamiania właśnie jest związany z naszymi kontaktami ze szkołami. Jest też taka właśnie szkoła, właśnie zespół szkół ekonomicznych w Nowym Sączu, tutaj niedaleko, prawda, miejsca rodzinnego ojca Janusza. Tam też właśnie współpracujemy, pozdrawiam wszystkich i też właśnie ta szkoła włączyła się, można powiedzieć, jakby w sieć szkół, które są jakby związane z Instytutem Myśli Schumana. I mamy jeszcze wiele innych przykładów do tego typu, można powiedzieć, w tym zakresie. Teraz jakby nawiązując do tego, do ojca tutaj refleksji, mianowicie, proszę Państwa, ten w 1984 roku, czyli właściwie prawie 10 lat po wejściu Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Narodów Europy, niejako kończy się w cudzysłowie era siły idei Roberta Schumana, dlatego że środowiska lewicowe pod kierunkiem Artiello Spinelli dochodzą do forsowania ideologii, no takiej, można powiedzieć, na wskroś, można komunistycznej, w której to, ona trochę się różni, ale w której to 84, to jest 2 lata przed śmiercią Spinellego, to jest Włoch, i on tutaj właśnie wprowadza w ten układ ideologiczny między innymi ten wątek, który dotykał ojciec Janusz. Mianowicie tam jakby sprzyjającym mechanizmem czy elementem ma być właśnie wprowadzenie takich, można powiedzieć, jakby kultur, jak muzułmanie, czy stworzenie pewnej mieszanki, mówiąc tak brzydko, którą łatwo można zarządzać, kierować. Też powiem o czymś bardzo przerażającym, o czym myślał Spinelli, właśnie mianowicie stworzenie całego systemu nadzoru, policji, prawda, armii, która by właśnie antycypując, prawda, kwestię dotyczącą ewentualnie jakichś buntów, mogła sobie radzić z takimi właśnie zamieszkami. A więc mamy do czynienia tutaj już ze świadomym formułowaniem zupełnie przeciwnym idei społeczeństwa, przeciwnym do Roberta Schumana, więc tak naprawdę w długim okresie odchodzeniem od wolności, odchodzeniem wręcz chrześcijaństwo staje się w ideologii Artiello Spinelli wrogiem. Trzeba to usunąć z przestrzeni publicznej. O solidarności mówi Spinelli w kategoriach tak zwanej solidarności oligarchii i można powiedzieć korporacji międzynarodowych. Nie ma tam solidarności w warstwie, że tak powiem, innych grup społecznych. Oczywiście patriotyzm jest, tak jak tu już nawiązywał pan Andrzej Skartus, patriotyzm jest zamieniany na nacjonalizm, czy właściwie tak naprawdę jest usuwany z jakby pewnej tradycji i pewnej mentalności ludzi. I proszę Państwa, w 1993 dochodzi do właśnie realizacji tej ideologii Spinellego, czyli rok po traktacie w Maastricht, 1992, i w 1992 po raz pierwszy pojawia się sformułowanie Unia Europejska. I podkreślam tu, proszę Państwa, Unia Europejska, właściwie ta nazwa jest pewną syntezą tej wrogiej, przeciwnej ideologii przeciwnej do idei Roberta Schumana. I nie dajmy się oszukiwać. Błędnie wielu polityków używa słowo Unia Europejska, myśląc, że to jest właśnie koncepcja wspólnoty narodów Europy. Jest to nieprawdą. I jakby można powiedzieć, tutaj z tego chaosu pojęciowego trzeba wyjść. Chciałem też powiedzieć, już nie wymieniając niestety nazwisk, ale nasi prominentni europarlamentarzyści, znane nazwiska, wygłaszali w 2011 laudację na cześć Spinellego. Laudację, wypowiadając między innymi tak, że manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego i tak dalej. Czyli jakby można powiedzieć, jeśli się czyta manifest komunistyczny, prawda, te znane manifesty komunistyczne z, że tak powiem, Lenina, czy jeszcze jakieś inne, to one bardzo przypominają to. I widzimy z jednej strony, jak duża jest nieświadomość, a z drugiej strony można powiedzieć przyłączanie się do tego nurtu. W Parlamencie Europejskim powstała grupa Spinellego, która działa od 2010 roku. I proszę Państwa, należą do nich, tu już nie będę też wymieniał nazwisk, ale Państwo możecie się domyśleć, właśnie europarlamentarzyści i europarlamentarzystki właśnie z Polski, którzy absolutnie są, że tak powiem, w cudzysłowie, no, apostołami tego kierunku. I dlatego Instytut Myśli Schumana w tym roku podjął działania na rzecz stworzenia grupy Schumana w parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim. I koniecznie musimy właśnie ten kierunek podjąć. Chciałem powiedzieć o znakomitej wiadomości, bo taka grupa Schumana powstała pierwsza w polskim parlamencie w lipcu tego roku. Rozmawiamy właśnie z Węgrami, Rumunią, Litwą. Podejmiemy rozmowy z Austrią, rozmawiamy z Belgią, bo trzeba stworzyć, tutaj chciałem skomunikować, że chcemy zainspirować taki ruch międzynarodowy, w których będą bardzo konkretne osoby, ludzie, żeby zjednoczyć w tym zakresie siły.
Ojciec Janusz wspomniał wcześniej o bardzo niepokojącym problemie wzrastającego muzułmanizmu w naszym otoczeniu w Europie. Wcześniej też rozmawialiśmy z drugiej strony o przeciwstawnym, zupełnie innym przykładzie USA, gdzie dzięki zaszczepionej w społeczeństwie tożsamości przywiązują do wartości, w tym również obecności w przestrzeni publicznej wartości chrześcijańskich. Chciałem to powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo wyraźne. Władza w Stanach Zjednoczonych w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej nie wstydzi się przywiązania do tradycyjnych wartości. A często nawet ich wyznawanie jest warunkiem powodzenia wyborczego. Jednocześnie społeczeństwo, państwo stoją na straży tych podstawowych wartości, bronią ich z całą bezwzględnością prawa. To jest też charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Unii Europejskiej mamy postępujący zanik tej dotychczasowej kultury, naszej kultury europejskiej, chrześcijańskiej i stosunków społecznych. Właśnie w Unii Europejskiej zastępują ją inne systemy wartości i kultura. I tutaj ta reakcja z naszej strony powinna być bardzo wyważona, ale bardzo jednoznaczna i konsekwentna. To jest bardzo ważne. Ja nie będę mówił nazwiska, żeby młodzi słuchacze, którzy nas słyszą, no nie uczyli się tego typu nazwisk. Natomiast jeden z dyktatorów jednego z państw Afryki Północnej, który został w związku z tymi zmianami w Afryce Północnej obalony i już go nie ma, już nie żyje, z tą zabity w czasie tej rewolucji. On powiedział w ubiegłej dekadzie, zapytano go, dlaczego zdecydował się zaprzestać wspierania terroryzmu wymierzonego w kraje Europy, w kraje chrześcijańskie, bo on taki terroryzm wspomniał, między innymi samolot jeden spadł nad Wielką Brytanię przez niego. On odparł, że terroryzm nie jest potrzebny, bo zwycięstwo nad Zachodem on zrealizuje przez demografię i imigrację z krajów islamskich. Cytując, powiedział, że ich podejście pozwoli zwyciężyć muzułmanom w Europie bez użycia mieczy. Za 20 lat miliony muzułmanów zmienią oblicze Europy na muzułmański kontynent. I takich rzeczy, o takich rzeczach my za mało mówimy, bo to wystarczy przeczytać, wziąć jego pracę. To jest, proszę radiosłuchacze, o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w tej chwili w Europie. A tutaj pan Mateusz Zleżajska mówił o tych kwestiach niemieckich. No to Niemcy otworzyli Europę dla imigrantów bez żadnego ładu i składu, powodując olbrzymi chaos społeczny w Unii Europejskiej. Nie daj Boże, żeby się nie okazało, że Europa zmierza w kierunku albo już podążyła w kierunku, gdzie obrona wartości jest ujmą. Gdzie obrona wartości jest ujmą, a proponowane rozwiązania, takie rozwiązania rozsądne, mądre, które które my na przykład w Polsce proponujemy, są bardzo negatywnie traktowane. Natomiast rozwiązania proponowane przez polityków Unii Europejskiej wobec grup, które negują ewidentnie porządek prawny i kulturalny, bo w Unii Europejskiej ci imigranci muzułmańscy wprost negują porządek prawny kulturalny, nie akceptując go. To mówi się, że no to gdybyśmy, nie wiem, nie akceptowali takiego podejścia muzułmanów, to byłoby jakieś niewłaściwe. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważny temat i w ramach właśnie bardzo silnego przywiązania, które jest w Europie. W Polsce jest to bardzo silne przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Też powinniśmy mieć to na uwadze. Nie możemy tego lekceważyć w żaden sposób.
Świadce Twoje.
Pan nad tobą płacze, nasza rodzina poszerzona. Piosenka też bardzo na czasie, chociaż tyle lat temu powstała. Ale mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże ojcu Januszowi i czcigodnym jego gościom, dzwoni z Rzymu Krzysztof.
Witamy, nie za długo.
Zastanawiałem się bardzo, że tak wycentrowana była dzisiejsza ten program, w sytuacji, gdzie ja bez przerwy słyszę ku mojemu wielkiemu zdziwieniu tu we Włoszech, że oszumanie się mówi coraz częściej i coraz więcej. I zastanawiałem się nieraz, no co ten właśnie Szuman, który jest ojcem właśnie Europy, i o co tutaj chodzi. I przyszło mi na myśl, że trzeba sobie może byłoby, panowie profesorowie, uświadomić, że to jest taki ciekawy format tych świętych, których zawsze bardzo podkreślał Jan Paweł II. Mam na myśli Giorgio Lapira, już dzisiaj jest proces kanonizacyjny jego, jest również Giuseppe Moscati. To jest to są te właśnie modele, które dla mnie wyjaśniają problem Szumana. Jak ja się nasłuchałem, że Szuman już jako dziecko małe rano chodził do kościoła, modlił się u Matki Bożej na różańcu, ja teraz rozumiem, że on właśnie był powołany do tej roli. Ja myślę, że kiedy nawet były te ataki na Jana Pawła II odnośnie tego naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, to papież doskonale się orientował, i gdzie są korzenie, gdzie jest źródło. Dlatego bardzo uważajmy, bo kiedy się pozornie już wszystko wali, ja bym nie przeceniał tej sprawy tego niebezpieczeństwa muzułmańskiego, bo trzeba się zapytać o to, co mówił Ratzinger odnośnie stanu wiary, który no nie jest taki bardzo taki zadowalający, nawet i w naszej ojczyźnie. I tutaj trzeba rzeczywiście, że na takie ciężkie i trudne czasy zawsze Kościół pokazuje ludzi świętych i Szuman jest w kolejce na ołtarze. Ja bardzo będę uważnie słuchał, ile razy będzie możliwość, a ojciec Janusz jak zawsze będzie mi życzliwy, to ja się z serdecznymi autorami dzisiejszego wieczoru o tym podzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze dziękujemy bardzo i oddajemy głos naszym gościom.
No panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za ten telefon, za ten głos z Rzymu. No, w dodatku, że tam niedawno byłem na spotkaniu z ojcem profesorem Ardura, postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Dobrze, że pan wymienia te postacie, te osoby, których procesy też się toczą. No ale najbardziej mnie to cieszy, co pan powiedział, co pan przeczytał, czy dowiedział się o tym, co było w młodości Roberta Szumana. Bo to jest takie zagadnienie, które bardzo porusza moje serce. Tu jesteśmy w studio Radia Maryja i wszystko zaczęło się od Maryi. Telewizja Trwam, na początku Radio Maryja, później Telewizja Trwam. Wszystko zaczęło się od Maryi. I u Roberta Schumana wszystko zaczęło się od Maryi. Rzeczywiście, kiedy miał 17 lat, oddał się, czy można powiedzieć, zawierzył Matce Bożej. Młody mężczyzna, młody chłopiec właściwie, jakże musi być niezwykłe poruszenie serca i niezwykłe doświadczenie wiary, żeby zawierzyć i to w sposób taki, jak to zrobił Jan Paweł II, Totus Tuus, w duchu właśnie tego traktatu świętego Ludwika de Montfort, który dotyczy całkowitemu oddaniu się Matce Bożej, Maryi. To jest, panie Krzysztofie, to, co jest fundamentem Instytutu Myśli Schumana i Grup Schumana. O tym nie powiedziałem, ale na początku, kiedy powstawały grupy i instytut, na początku samym zawierzyliśmy to dzieło Maryi w Fatimie 13 grudnia 2015 roku. Czyli jeszcze przed faktyczną datą powstania Instytutu. Dlatego, że na samym początku były te takie początki, gdzie powstawały pierwsze grupy Schumana. Później i właśnie 13 grudnia, to też jest taka data właśnie, można powiedzieć, związana z Maryją. W Fatimie się dokonuje. W sposób, już nie będę opowiadał, bo nie ma czasu na antenie, ale kiedyś, jeśli się spotkam z panem, to opowiem, jak niezwykłe było to doprowadzenie nas do tej Fatimy, gdzie żeśmy zawierzyli. Po prostu sama historia wskazuje na jakiś cudowny sposób zadziałania w tym właśnie Matki Bożej. I jednocześnie to jest ciekawe, bo Robert Schumann zawierza to Totus Tuus w roku, w którym umiera Leon XIII, wielki papież, papież wspaniałej encykliki Rerum Novarum, encykliki, która niejako stawiała fundamenty i była tym niezwykłym motorem dla konstruowania, cywilizowania, można powiedzieć, relacji pomiędzy pracownikiem, pracodawcą. Kiedy wyprowadzała jakby idea tej encykliki z tego myślenia takiego agresywnego kapitalizmu. Leon XIII. A jednocześnie Leon XIII był nazywany, jest nazywany papieżem różańca. To był papież Totus Tuus, oddany cały Maryi. I właśnie tutaj jest cała masa takich, można powiedzieć, dowodów bardzo konkretnych, które pokazują to zawierzenie Roberta Schumana. Ja miałem okazję właśnie niedawno, w październiku, na Jasnej Górze, kiedy był taki zjazd czy konferencja Europa Christi, ksiądz Infuat Skubiś poprosił mnie, żebym wygłosił taki temat: zawierzenie Maryi u Roberta Schumana. I właśnie, kiedy zacząłem zbierać te wszystkie fakty, takie, można powiedzieć, związki, to byłem pod wielkim wrażeniem jakby tej niesamowitych okoliczności, które właśnie, przed którymi stawał Robert Schumann, które dotyczyły tego związku z Maryją. Między innymi właśnie chciałem tu przypomnieć już, żeby też nie przedłużać tego wątku, że te gwiazdy, 12 gwiazd właśnie w tej fladze europejskiej, trzeba pamiętać, nie fladze Unii Europejskiej, bardzo proszę wszystkich państwa, to nie jest flaga Unii Europejskiej, to jest flaga Europy, wspólnoty narodów, bo wtedy właśnie w katedrze, w której jest właśnie wizerunek Maryi z tymi gwiazdami, kiedy Robert Schumann się modli. One też mają związek z tym, można powiedzieć, oddanie się, czy jakby zawierzenie się niepokalanej Maryi, niepokalanej poczętej Maryi. która jest jakby tym wątkiem związanym ze świętą Katarzyną Labour, prawda? I tu już na tym skończę, ale panie Krzysztofie, no poruszył pan moje serce, bo właśnie przez Maryję Instytut Grupy Szumana i my wszyscy, jak będziemy budować to dzieło, zapraszam też pana. Mam nadzieję, że pan, tak jak pan Andrzej Skartus, będzie chciał stworzyć taką grupę Szumana w Rzymie, bo chcemy w parlamencie też właśnie włoskim stworzyć taką grupę i nie tylko. I właśnie tutaj mam nadzieję, że pan w jakiś sposób włączy się i podejmie właśnie się działania w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Ja bym tutaj bardzo chciał podkreślić tą flagę europejską, to o czym pan profesor Krysiak mówił, że flaga, z którą mamy do czynienia dzisiaj w naszej, wokół nas, czyli w tak zwanej przestrzeni publicznej, to jest flaga europejska. Mówienie o fladze Unii Europejskiej jest daleko idącym, nawet nie uproszczeniem, nawet nie nadużyciem z drugiej strony, tylko mówieniem o czymś innym zupełnie. To jest flaga europejska jako taka. No i druga rzecz. Dzisiaj mamy do czynienia z zapomnieniem jednak, mimo wszystko, mimo tego, co pan Krzysztof powiedział, że w bardzo wielu środowiskach, w bardzo wielu miejscach w Europie albo wciąż się mówi, albo na powrót się mówi o właśnie twórcach chrześcijańskiej Europy, czyli o tej dzisiejszej chrześcijańskiej Europy, czyli o wspólnotach europejskich, o Alcide de Gasperi, o Robercie Schumanie i o Konradzie Adenauerze. To są przedstawiciele trzech narodów. Francuskiego z silnymi korzeniami niemieckimi, bo Robert Schuman pochodził z tego regionu, który przez bardzo wiele wieków, jak dyskutowaliśmy wcześniej przed wejściem do studia z ojcem Januszem, był w przestrzeni pomiędzy Francją a Niemcami z uwagi na wielowiekową historię. Konrad Adenauer, Niemcy, Włochy, Alcide de Gasperi. Także tutaj wyraźnie mamy do czynienia z tymi osobami, które są twórcami tej chrześcijańskiej idei wspólnoty narodów Europy, a z drugiej strony w pomieszczeniach, w budynkach Unii Europejskiej jakoś jest mało ich, tych osób. Unii Europejskiej, która dzisiaj pretenduje do spadkobiercy idei chrześcijańskiej Europy.
No, niestety wejdę tu w zdanie. Rzeczywiście przy głównym wejściu Parlamentu Europejskiego jest wielki napis Artielo Spinelli i w głównych jakby miejscach, gdzieś tam w kątach tego budynku pojawiają się nazwy innych, prawda? Też pojawia się gdzieś tam Schuman, ale niejako zepchnięty do podziemia, czyli oddała się, można powiedzieć, władza, instytucje europejskie, sprzedało się za 30 srebrników, jak to właśnie było w tej piosence, bo rzeczywiście takie odnosi się wrażenie. Ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, co jest ważne, kardynał Chlond, tu Instytut Myśli Schumana, kiedy tworzyliśmy, czy jakby rozważaliśmy, poddawaliśmy się pod jakby, można powiedzieć, natchnienie Ducha Świętego, jak tutaj to formułować, czy też jakie tworzyć nasze takie, powiedzmy, dokumenty ideowe. No i tu na początku pojawił się też właśnie kardynał Chlond. W 1948 roku umiera wspaniały, wielki kardynał, który w 1946 roku takie proroctwo przedstawia, że Polska zwycięży różańcem, że Polska odegra ważną rolę.
Umiera w takich do końca niewyjaśnionych okolicznościach, bo była operacja wyrostka robaczkowego. Przecież to mamy nie XVI wiek, tylko prawda, po II wojnie światowej. Te operacje robiono w Polsce przed wojną, a on na to umiera. Na komplikacje po, ale to już do zbadania przez historyków. Panie profesorze, nie przeszkadzam.
Tak, nie, bardzo dziękuję za to. Tak, to ciekawa refleksja. Tutaj właśnie w tym momencie kardynał Chlond, i mamy te jego fragmenty, jego proroctwa właśnie w naszym jakby takim dokumencie, można powiedzieć, ideowym Instytutu, ale podkreśla, że to zwycięstwo jest warunkowe. Kiedy się oddamy Maryi, kiedy po prostu wstąpimy do tej armii, w szeregi, kiedy będziemy... I tu potem jakby w tym związku pojawił się Schuman. Ten Schuman nam właśnie podpowiada, jak praktycznie działać, że to nie może być jakieś, prawda, uniesienia, teorie. Trzeba po prostu działać w sposób właśnie zintegrowany. I tutaj jednocześnie kardynał Chlond mówi o czymś niezwykle ważnym. co było jakby istotą też w pewnym sensie, w cudzysłowie, sukcesów i owocowania Roberta Schumana. Kardynał Chlont mówi, że toczy się walka pomiędzy zgrają, to chyba trochę inaczej, zgrają diabłów czy tłumem, prawda, a tymi dziećmi Maryi. To jest ta wizja też związana z tym
Legionem.
Właśnie, z Legionem właśnie, tak. I to jest jakby w powiązaniu do tego, tej wizji apokaliptycznej, a jednocześnie nawiązanie do tego, o czym pisze święty Ludwik de Montfort. Czyli jakby tutaj chciałem zachęcić do takiego właśnie myślenia, bo nieraz niektórzy w Polsce jakby tak bardzo przywiązują uwagę do takich proroctw, jakby żyją emocjami wokół tego, a są po prostu bierni, nic nie robią. Kardynał Chlont mówi właśnie, to musi być włączenie się. Łaska Boża działa, że tak powiem, w narzędziu, które jest aktywne, które się stawia do pracy i do dyspozycji Ducha Świętego.
Tymczasem kilkadziesiąt lat później doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy zaczęły się pojawiać w ogóle w Europie takie niefortunne bardzo opinie, wygłaszane również przez wiele autorytetów naukowych, tudzież takich literackich albo publicystycznych. Przypomnę koniec historii Francisco Fukuyamy w kontekście tego właśnie, co się zaczęło dziać w takiej tak zwanej Europie Zachodniej. Tej atmosferze takiego końca historii poddały się też społeczeństwa właśnie Zachodu, w tym w szczególności politycy, i którzy na sztandarach umieścili hasła pełnej wolności, relatywizmu wartości przede wszystkim, relatywizmu wartości, o tym relatywizmie wartości, który bardzo negatywną rolę odegrał w naszej przestrzeni wokół nas pan Marek dzisiaj, łącząc się z nami w telewizji Trwam. No, relatywizm nie jest czymś w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu dobrym, a zwłaszcza jeżeli nie jest we właściwy sposób omówiony czy przeanalizowany. Pojawiła się jakaś bezwzględna tolerancja. Zaczęły być budowane społeczeństwa takie właśnie wielokulturowe. Mówiliśmy też o tym w telewizji Trwam, że już w latach 80. zaczęły się pojawiać wydziały w różnych urzędach państwowych czy samorządowych w Europie Zachodniej do spraw wielokulturowości. Czyli można powiedzieć, że w sposób scentralizowany wprowadzano wielokulturowość, tak zwaną, czyli ideę multiculti, czyli w ogóle od ideowienia, takiego zaprzeczenia jakimkolwiek ideom, wartościom, od ideowienia społecznego, od ideowienia społeczeństwa. I no, zmierzono do tego, żeby oficjalnie pojawiły się jakieś zunifikowane społeczeństwa w Europie. Po prostu bardzo zintensyfikowano wymazywanie z tożsamości europejskiej tradycyjnych wartości chrześcijańskich, które no, w żaden sposób nie są do wymazania.
Jeszcze do pana Krzysztofa z Rzymu. Panie Krzysztofie, oczywiście ja nie chciałbym, żeby ta wizja, którą zarysowałem, ten scenariusz, żeby to się stało, ale jeśli katolicy, chrześcijanie będą bierni, to do tego dojdzie. Oczywiście tutaj Rocco Buttiglione był właśnie w Parlamencie Europejskim, to jest Włoch, który bardzo jasno komunikował swoje poglądy, wartości chrześcijańskie. I został usunięty. Dlaczego został usunięty? Oczywiście ta grupa Spinellego i tak dalej, ale nie zostałby usunięty, gdyby był włączony w sieć wielu chrześcijan, europarlamentarzystów, czy też innych, prawda, którzy dawaliby mu wsparcie, bądź po prostu współpracowali, czyli tworzyli pewien szerszy front. Dzisiaj na froncie w Europie, w Brukseli, nie da się zwyciężać w pojedynkę.
Mamy kolejny telefon, 6 minut po 23, słuchają państwo Radia Maryja, trwają rozmowy niedokończone, wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne, także perspektywy negatywne. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Janusza i panów profesorów.
Witamy.
Bardzo dziękuję, panowie profesorowie pogłębili moją wiedzę na temat Unii Europejskiej, ale dlaczego dzwonię? Bo taką refleksję mam, że właściwie do jakiej my Unii i dlaczego, skoro było referendum w 2004 roku, no to czy nas nie oszukano właściwie? Bo ja teraz niedawno dowiedziałam się o Spinellim, przyznam panom, profesorom szczerze, i panowie to w tej chwili mi to jeszcze dokładnie wyjaśnili. Panowie nie chcieli wymieniać nazwisk, ja wymienię jedno nazwisko, pani Róża Tun należy do tej grupy Krokodyla, podobno w jakiejś knajpie, czy w restauracji, przepraszam, 9, ktoś mi powiedział, lipca 80 roku, zdaje się, ale nie jestem pewna, założono właśnie, ale ja się dziwię, to my w 2004 roku wstępując, wydawało się, że my te 12 gwiazd, Schumann, mnie się wydaje, że oszukano nas, no bo nic nie mówiono o Spinellim. No teraz panowie mówią, że tam jest jego nazwisko, w porządku, ale on, w ogóle warto by tę postać jakoś dokładnie przedstawić, bo ja słyszałam, że on w 40, właśnie w czasie wojny, stworzył tę wizję jako komunista tej Europy, jako jednego państwa. I to teraz niedawno. I ja jestem oszołomiona, że na przykład szkoda, że ten Instytut Grupy Schumana nie powstał wcześniej, albo że nikt nas nie uświadomił w tym, na co my głosujemy, a nie bylibyśmy tacy zdziwieni tym, co się teraz tu dzieje w tej Europie. I poza tym, i to jest też takie dość diabelskie, że ta flaga kojarzy mi się też z Unią, a zostawiono flagę, symbol, prawda, 12 gwiazd, symbol w pewnym sensie tego totus tuus, tak jak Schumann także wyznawał, a my jesteśmy według mnie, no nie wiem, ja uważam, że to jest jakaś manipulacja, skoro głosowaliśmy. Przepraszam, że panom takie swoje refleksje, ale co panowie o tym myślą? I może o tym Spinellim więcej, bo to się też tak ukrywa. Wiem, że niektórzy europarlamentarzyści, właśnie byłam zaskoczona, że no nie powinnam tego mówić, ale panowie też nie chcą wymieniać nazwiska, no ale pani Róża Tun, no taką świętą, a przecież w gruncie rzeczy wszyscy oni są w tej grupie, w tej krokodyla jakiejś, to jakieś zakrawa to na sektę, a nikt nie mówi o tym, że tak odeszliśmy od idei Schumana i od tej tych wspólnot europejskich.
Rozumiemy pani Mariu, bo już
no to wszystko, tylko jestem po prostu zaszkodzona tym.
Pozdrawiamy.
Serdeczne dzięki.
Już panowie, profesorowie goście.
Pani Mario, dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Instytut Myśli Schumana mieści się również, znaczy w Warszawie. Stamtąd się, że tak powiem, rozpoczęły działania i teraz funkcjonujemy w różnych miejscach w Polsce. No tak, ja bym powiedział, żeby tak oszukano nas, tylko kto nas oszukał, w jakim stopniu był deficyt właśnie wiedzy, niewiedzy właściwie, tak i tak dalej. Można by powiedzieć absolutnie na poziomie przed wejściem, tak, do tej Unii Europejskiej, te fakty, które tutaj dzisiaj wymieniamy i przekazujemy, one były znane. I tu, no oczywiście w zasadzie ja podam kolejne nazwisko, bo tu one są oficjalnie znane, również pani Danuta Hübner, prawda, należy i jeszcze parę tam nazwisk. W zasadzie jak się, że tak powiem, szuka w internecie, to można, to są publicznie znane informacje, więc nie jest to żadne uchybienie. Faktycznie, tak jak pani powiedziała, w 1941 roku, jeszcze w czasie wojny, Marcello Spinelli pisze ten swój manifest. On, słucham? W 1941, tak, w 1941 roku. Rodzi się w 1907, więc jest, my, że tak powiem, w tej chwili nie mamy specjalnego materiału na stronie Instytutu Myśli Schumana o Marcello Spinelli, ale myślę, że po prostu włączymy tam dla celów takich właśnie edukacyjnych. Ja chciałem tylko jakby potwierdzić, że jednocześnie popełniliśmy, czy w pewnym sensie to są pewne, ta nieświadomość, niewiedza, czy to, że nas oszukano, wprowadza pewne konsekwencje. Te konsekwencje dotyczą również tego, że w 2007 właśnie traktat lizboński z kolei jest jakby takim przypieczętowaniem, przepraszam za to słowo, takim gwoździem do trumny. I w 2007 roku, no, przy bardzo świadomych osobistościach, prawda, które funkcjonowały w naszym państwie. Też nikt tego problemu nie uchwycił. To ja nie mówię tutaj o tym, że można było, czy trzeba było robić jakieś wtedy rewolucyjne, czy takie działania, ale w 2007 roku przed podpisaniem traktatu lizbońskiego można było dokonać pewnego zastrzeżenia do naszych legislacji. Mianowicie chodzi o to, że w obecnym jakby koncepcji prawnej my jakby mamy, nasza konstytucja jest podporządkowana traktatowi w Lizbonie. Niemcy wprowadzili pewne poprawki, czyli można powiedzieć, że mamy poważne zagrożenie dla naszej suwerenności. W 1997, tu jak kolega już wymieniał, w traktacie amsterdamskim pojawiają się zapisy dotyczące właśnie gender i zapisy dotyczące penalizacji, czyli karania krajów należących do Unii. Między innymi dotyczy to właśnie no, tego, o czym tutaj dzisiaj, o czym mówi się teraz w Europie, za jakieś tam naruszenia praworządności, oczywiście subiektywnie uznawane przez tych, że tak powiem, aktywistów w Brukseli. I to wszystko należało wtedy zinwentaryzować. Możliwa była inwentaryzacja tych takich kluczowych czynników, które, można powiedzieć, tworzą poważne konsekwencje i reperkusje dla dalszego funkcjonowania. Można było w związku z tym, nawet jeśli już byłaby jakby decydująca większość za tym, żeby do tej Unii wchodzić, to można było dokonać całą masę zastrzeżeń, czy też no, może po prostu odczekać, stworzyć pewien front działania, który by jakby wymuszał jeszcze w tamtym czasie, proszę Państwa, te siły, które są teraz tak bardzo umocnione, one jeszcze nie miały takiej mocy. Pamiętamy 2002, my w 2004 wchodzimy, 2002 jest dyskusja wokół właśnie konstytucji i mamy przewagę, w Parlamencie Europejskim jest przewaga chadecji, czyli chrześcijan, ale niestety ci chadecy, którzy, można powiedzieć, sprzedali się za 30 srebrników, a można było jeszcze wtedy te różne problemy, które pani tutaj zasygnalizowała, o których oczywiście jesteśmy świadomi, można było je jakby skorygować. I dzisiaj Instytut Myśli Szumana, pani Mario, mówi wprost. Wydaliśmy taką deklarację właśnie 25 czerwca poprzedniego roku, w której mówimy wprost, że jako proponowane kierunki zmian, że Unia Europejska powinna być przekształcona we wspólnotę narodów Europy. Tą deklarację zachęcamy, ona jest na naszej stronie imschumann.com do przeanalizowania.
Ja przypomnę, że bardzo słusznie tutaj pani Maria zauważyła, że 2004 rok, referendum w sprawie Unii Europejskiej, wejścia do wspólnot europejskich, mówiąc naszym, bardziej chyba odpowiadającym naszym wartościom, naszemu poczuciu bardziej odpowiadającemu naszym wartościom. Natomiast kilka rzeczy bardzo istotnych. My rzeczywiście, tak jak pani Maria zauważyła, mogliśmy byli wtedy znacznie więcej wynegocjować, znacznie inaczej podejść w ogóle do rozmów związanych z tak zwaną akcesją, czyli z wejściem do Unii Europejskiej. Między innymi, to całe szczęście, to chwała Bogu, nie zobowiązaliśmy się na przykład konkretnie, że w danym roku czy w jakimś okresie czasu przyjmiemy euro, czyli walutę europejską. Zobowiązaliśmy się tylko co do zasady, że ją przyjmiemy, całe szczęście, nie wskazując roku. Ale były takie państwa, jak na przykład Wielka Brytania czy Szwecja, które wstępując do Unii Europejskiej wyraźnie zastrzegły sobie, i tutaj nie było żadnego problemu, zostało to normalnie przyjęte, podpisane, zaakceptowane, że w ogóle nie będą miały waluty europejskiej, jeżeli będzie kiedykolwiek wprowadzona w jakimś szerszym zakresie niż wtedy była, kiedy wstępowały, a kiedy one wstępowały, nawet te prace jeszcze albo w ogóle nie były podejmowane, albo były na bardzo wstępnym etapie. I dzisiaj mamy koronę w Szwecji, mamy funta w Wielkiej Brytanii i w ogóle nie ma tematu związanego z tym, żeby ktokolwiek naciskał na te kraje. Oczywiście kwestia Brexitu, Wielka Brytania to jest inna troszkę sprawa, ale Szwecja, bardzo dobry przykład, że Wielka Brytania podobnie, bo Brexit to jest inny temat zupełnie. W związku z czym mogliśmy byli bardzo wiele innych rzeczy wynegocjować. To, o czym mówił wcześniej ojciec Janusz i też pan profesor Krysiak przed chwilą wspomniał, czyli kwestia praworządności, kwestia tak zwanego artykułu 7 ustępu 1 tak naprawdę, bo jesteśmy na etapie ustępu 1, później wprowadzonego jeszcze w traktatach lizbońskich, jeżeli chodzi o takie właśnie, jak pan profesor Krysiak bardzo słusznie powiedział, zaczęło się w pewnym momencie dyscyplinowanie, wręcz penalizowanie niewłaściwych zachowań niektórych krajów Unii Europejskiej, wbrew temu, co chce tak zwana Bruksela, czyli ta czołówka Unii Europejskiej, czyli czołowi urzędnicy. Całe szczęście, my jesteśmy dzisiaj, tak jak też wcześniej państwo mówili, radiosłuchacze, i że my jesteśmy w gronie tych państw, które w Unii Europejskiej bardzo rozsądnie postępują dzisiaj, czyli starają się cały czas pamiętać, mieć na uwadze wartości, które legły u podstaw. W trakcie audycji w telewizji Trwam bardzo też taka ciekawa uwaga, mądra, związana z tym, że Polska, Węgry, też o innych krajach telewizowie mówili, są w grupie państw, które w dalszym ciągu pamiętają, że u podstaw jest Europa ojczyzny, czyli te wartości właśnie chrześcijańskie. I te państwa pamiętają o tym, żeby się wspierać nawzajem, dlatego ten tak zwany artykuł 7 na razie na etapie ustępu 1, podkreślam, to jest jeszcze bardzo daleka droga.
Mamy telefon, bo słuchacz nas czeka, więc będzie okazja, jeszcze możemy połączyć myśli. Pan Sławomir Chorbaczewski, mamy telefon, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówię, że z Francji serdecznie witam ojca Janusza oraz czcigodnych gości. Otóż zawsze mam na myśli słowa świętego Jana Pawła II, że Europa albo będzie chrześcijańska, albo jej w ogóle nie będzie. Wydaje mi się, że nasz naród, nasz kraj, który no jeszcze na szczęście jest katolicki, powinien wyraźnie na forum nawet europejskim odrzucić fałszywe pojęcia, które właśnie Europa bezbożna szerzy. A mianowicie, przede wszystkim odrzucić pojęcie tak zwanego państwa laickiego, które właściwie jest interpretowane nie w sposób właściwy jako laicki w sensie rządzony przez ludzi świeckich, tylko laicki w sensie pogański, rugujący, prawda, wiarę, chrześcijaństwo, życia publicznego. Otóż to jest pojęcie antyeuropejskie, ponieważ ono uderza w naszą tożsamość europejską. Europa jest z natury, prawda, kontynentem chrześcijańskim. Wydaje mi się, że nawet powinniśmy dążyć do tego, z niektórymi państwami oczywiście, które myślą podobnie, do zmuszenia wszystkich członków Unii Europejskiej respektowania ducha założycieli w szacunku i obronie w życiu publicznym naszej tożsamości chrześcijańskiej. Zobowiązując, to jest zobowiązanie i to powinno być podkreślone, ponieważ Europejczycy, Bruksela o wszystkim mówi, ale nie mówi o chrześcijaństwie, o kulturze, o tożsamości naszej. I to wszystkie, to czego jesteśmy świadkami, co się dzieje, powstaje zła interpretacja miłości, solidarności. Jest to po prostu zlepek państw, którzy walczą tylko o swoje interesy. Nie ma ducha. I to państwa powinny być zobowiązać się do tego. To powinno się ich zobowiązać po prostu. Nie ma innej możliwości, prawda? Jedności nie ma bez ducha. Jeżeli nie ma ducha, to tylko cały mechanizm jest interesów i egoizmu. I dlatego to jest tak bardzo, i to jest bardzo istotne w naszych europejskich. Oczywiście ktoś powie, że to jest dyktat. Nic podobnego. Jest to obrona naszej tożsamości. Dyktat jest bezbożny. Dyktat jest zawsze ekonomiczny, bez ducha. Dyktat nasz chrześcijaństwa nie jest. On szanuje inne religie, ale Szanować to nie znaczy dawać się, prawda, siebie spotwarzać, bo każdy przybysz z zagranicy, nawet innej kultury, innej, jeśli chce być w naszym kraju czy na naszym kontynencie europejskim, ma obowiązek szanować naszą kulturę i dostosować się do niej, bo w końcu kto rządzi? Kto rządzi swoim narodem, czy chociażby nawet Unia, prawda? Nie może być tak, żebyśmy kosztem własnej kultury dali najechać się innymi kulturami. To nie jest walka z nimi, absolutnie nie. Tylko żeśmy Europa, która odrzuciła, zapomniała o własnej kulturze, o swojej wierze, niejako dała się, prawda, zastąpić przez inne kultury, a to jest bardzo niebezpieczne i to jest w ogóle nie prowadzi zupełnie do jedności, do rozbicia, bo może dojść do tego, że Europa się rozbije, bo bez chrześcijaństwa nie będzie jedności. Różne pojęcia tam solidarności, równości, braterstwa, bez chrześcijaństwa one nie istnieje, to jest tylko pozór tego wszystkiego, jedynie chrześcijaństwo. Dlatego jak we Francji, chociażby nawet ciągle mówi się o państwie laickim w tym sensie negatywnym dla nas wszystkich, to znaczy walki w życiu publicznym z chrześcijaństwem. Po prostu pogaństwo, zwykłe, nowoczesne pogaństwo. I dlatego to jest naszą rolą naszego kraju, uświadomić i zobowiązać wszystkich kraje jakimś traktatem, nie wiem w jaki to sposób, prawda, że zobowiązują się do respektowania ducha założycieli, prawda, założycieli Unii Europejskiej, bo w takim duchu została założona Unia Europejska, żeby nie dać się wpuścić w maliny, żeby nie dać się siebie, prawda, uzależnić jakimiś interesami w wyniku bezbożnego myślenia. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, Panie Jerzy. W sumie to jest to pytanie godne podsumowania naszej audycji, bo czas nam też upływa. Pewnie myślę, że tak będziemy pewnie robić. Bardzo prosimy, więc odpowiadamy i zwieńczamy tak to nasze dzieło dzisiejsze.
Tak, tutaj absolutnie zgadzam się z Panem. Tu bym powiedział tak, że dlatego zachęcam, Panie Jerzy, do utworzenia grupy Schumana. Instytut inspiruje i chce stworzyć ruch paneuropejski z docelowo stworzeniem frakcji w Parlamencie Europejskim, frakcji Schumana, bo to, co Pan mówi, całkowicie się zgadzam, ale trzeba by to przegłosować, a żeby przegłosować, to trzeba mieć tam odpowiednią, że tak powiem, liczbę głosujących. I jeszcze jedna rzecz w kontekście tego, co Pan powiedział, ale też może to będzie jakby element w ramach tutaj też podsumowania. Otóż Schuman jest twórcą takich koncepcji narodu. Wspólnota polityczna, naród jako wspólnota polityczna, temu narodowi, ludziom, człowiekowi mają służyć, jakby można powiedzieć, dwie instytucje, dwie władze. Władza duchowna i władza świecka. One mają służyć współpracując, biorąc pod uwagę jakby naturę człowieka duchową i tą cielesną i niejako władza ta państwowa, świecka zajmuje się według swoich kompetencji pewną częścią zagadnień i władza duchowna również. Obie nie są nad, tylko obie służą. Tak jak Jan Paweł II powiedział, człowiek jest drogą Kościoła i ma być współpraca. Jest to bardzo nowatorski model, dlatego że taki model nie istniał. One zawsze polegały na tym, że jedna wypierała drugą. I to jest właśnie pewne określone wyzwanie. Tutaj chciałem powiedzieć, że Robert Schuman powiedział, że demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Jak nie będzie demokracji, to się zamieni w chaos, terroryzm i tak dalej. Tutaj pan, że tak powiem, przytoczył, że Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. To rzeczywiście Jan Paweł II jakby podkreślając, to też jest nawiązanie do tych myśli Schumana.
Bardzo istotną rzecz również Pan Jerzy podkreślił, mówiąc szanować, to nie znaczy dać się spotwarzać, bo rzeczywiście co innego jest być różnorodnym, stąd mówimy wyraźnie o wspólnocie ojczyzn, wspólnocie narodów Europy. Narody mają swoją tożsamość, tak jak w ekonomii kapitał ma swoją tożsamość, też o tym pamiętajmy, drodzy radiosłuchacze. I właśnie to stwierdzenie, szanować, to nie znaczy dać się spotwarzać, moim zdaniem jest bardzo fundamentalnym stwierdzeniem. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z grupami muzułmańskimi imigrującymi do Europy, chaotycznie oczywiście, przez to, że Niemcy przyzwoliły na to, otworzyły tak naprawdę wrota, no to te grupy tworzą swoje własne społeczności, w żadnym razie nie integrują się, a przyjeżdżają do nas, przyjeżdżają do Europy, przybywają. W związku z czym zwracamy na to uwagę. No i oczywiście, rzeczywiście państwa są laicyzowane w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Narody są laicyzowane dzisiaj w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale całe szczęście, i tym bym zakończył swoją wypowiedź, mamy w Europarlamencie, czyli w tym parlamencie, do którego za chwilkę, bo bardzo szybko, to minie ten rok, bardzo szybko będą eurowybory. Przypominam, proszę też naszych radiosłuchaczy, żeby brali pod uwagę to, o czym rozmawiamy. Mamy osoby, Polaków, którzy dbają o interes chrześcijańskiej Europy, dbają o interes narodu polskiego, goszczą również w audycjach Radia Maryja i warto ich posłuchać, to tutaj gorąco zachęcam. No, ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj mogliśmy dzisiaj o tych wszystkich kwestiach powiedzieć, bo to są bardzo fundamentalne rzeczy i naprawdę powinniśmy o nich mówić jak najczęściej, jak najwięcej i nie zapominać o tych podstawowych wartościach chrześcijańskich, które legły u podstaw tego, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i mamy rząd, który realizuje wartości chrześcijańskie, realizuje tę najważniejszą rolę rodziny, jaka jest w każdym społeczeństwie.
I o tym chcieliśmy rozmawiać, mówiąc o wizji przyszłości Europy, czyli, no, żeby nie kończyć pesymistycznie, i tak strasznie źle nie jest, można powiedzieć bardzo, jakby się może niektórym, ale trzeba być ostrożnym. Ostrożnym i możemy bardzo wiele stracić przez nawet takie, no, mało obliczalne kroki, bo to jest tak, że, a cóż to znaczy, Boże, przecież kościołów nikt mi nie zamknie, nikt nie zabroni wierzyć Pana Boga, mogę odmawiać różaniec, prawda, mogę sobie iść i czytać Pismo Święte, bo ono będzie, jest dostępne. Przez tego nikt nie... Ale tu nie chodzi o to, bo może być właśnie taka, prawda, niewola niewidoczna. Może być taka też i zepchnięcie nas, takie przymusowe jako większości wierzących do tej tak zwanej zakrystii, prawda, czy do jakiejś krypty. I tak popatrzmy, co się dzieje z kościołem we Francji, prawda? Chociaż mówi się, że postawa kardynała Listyże, chociaż tyle uratowała, że w obrębie Paryża jest jeszcze życie religijne, ale już w innych miejscach to nie są muzea, no bo na to kościoła nie stać, żeby nawet utrzymać pewne placówki. Są oddawane. Niektórzy się śmieją, że w ręce właśnie jakichś tam restauratorów i zamieniane na hotele i tak dalej. Nie chciałbym nowej dyskusji, bo przecież tak jakbyśmy zakręcali od początku. W każdym razie potrzebny jest wielki namysł i wielka tutaj konsolidacja, zjednoczenie chrześcijan. Żeby na przykład było, no, takich ruchów Szumana i podobnych instytutów, które by właśnie zbierały ludzi nauki, przemysłowców, prawda, dziennikarzy. Jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, no ale czemu właśnie taki organizm i temu podobne? Bo to powoduje, że wtedy się odnajdujemy, prawda, i w jedności siła. Nie tak, że jestem chrześcijanin, no i co z tego? Ja też jestem. Wszyscy, cały autobus chrześcijan jest przykładowo, a ktoś wchodzi i obraża wiarę. I większej reakcji nie ma, albo ktoś się boi, albo mówi, że nie wie z tego, co będzie, albo nie będę się mieszał do polityki, takie jest zdanie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Żeby jeszcze zakończyć, ktoś może czuć niedosyt ze słuchaczy i chciałby się dowiedzieć więcej o waszej działalności. Co musi zrobić ten, co ma internet, a kto nie ma, to na przykład nie wiem, gdzie pójść, albo może jakieś czasopiśmie jakimś. Bo...
Tak, zapraszamy serdecznie oczywiście na stronę imszuman.com.
Czyli www?
www.imszuman.com.
Iwona, I, E jak Edward.
Nie, tak? Nie, I jak A, Iwona, M jak Małgorzata, S tak. Jak Stanisław.
No i potem już CH, Szuman.
CH, tak, proszę pamiętać, Szuman przez jedno M.com, tak. I tam będą wszystkie dane kontaktowe, telefony, adres też skrzynki pocztowej. Myślę, że jeśli w ogóle państwo w internecie wrzucicie hasło w przeglądarkę Instytut Myśli Szumana, w tej chwili już jest tyle, że tak powiem, związków, że będzie łatwo dotrzeć również do tej strony. Także zapraszam. zapraszamy. I tak jak tutaj już na antenie parę osób się zgłosiło do tworzenia tych grup Szumana, w szczególności też zachęcam tych panów, którzy dzwonili właśnie spoza granicy, właśnie z Rzymu, z Francji. Właśnie tu, tak jak ojciec Janusz powiedział, chcemy zainicjować taki międzynarodowy ruch. I tutaj też właśnie do pana, który dzwonił z Francji, że w ten sposób chcemy pomyśleć też o, w ramach wyborów, może nie tych, może następnych, do Parlamentu Europejskiego, żeby zmobilizować tę europejską społeczność, bo mamy pewien model, pewien pomysł na to, żeby wybrać europarlamentarzystów z różnych krajów, którzy by weszli do frakcji Szumana. I w ten sposób mamy szansę na wpływanie tego, co tam się dzieje.
Ja chciałem pogratulować Radio Maryja wspaniałych radiosłuchaczy, bo muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany. Wynotowaliśmy tutaj profesor Krysiak i ja po półtorej strony maczkiem różnego rodzaju uwag, myśli do wykorzystania i w różnego rodzaju działalności społecznej, publicystycznej będziemy korzystać z tego zasobu. To ja jestem pod bardzo silnym wrażeniem. Wcześniej w telewizji trwam, w tej chwili w Radio Maryja, no naprawdę to z jednej strony aktywność, ale z drugiej strony merytoryczność i takie trafianie w sedno. To jest moim zdaniem bardzo ważne i to jest olbrzymi potencjał.
Jeszcze zdanie jedno, ojcze, na zakończenie. Kłaniamy się nisko i ojcu Rydzykowi i ojcu Januszowi, żebyśmy mogli, oczywiście może być częściej, bo dzisiaj te reakcje, że tutaj, prawda, jeden pan z kartu, że założy grupę i tak dalej, może właśnie w ten sposób będzie można...
A wszystko to na chwałę Bożą, jak tutaj właśnie, to zawoła.
Ut omnibus glorificetur Deus, aby wszystko tak, na chwałę Bożą.
Czyli nie na chwałę Roberta Szumana, ani profesora
tak,
Krysiaka,
absolutnie,
tylko chwałę
tak.
Bożą, no i żeby właśnie chrześcijaństwo, katolicyzm, bo powiedzmy to dla nas jest, bo my mówimy, oczywiście, że chrześcijaństwo to jest ta szersza tutaj zakres, ale przede wszystkim religia rzymskokatolicka, to jest to nasze polskie też, prawda, testimonium, świadectwo i ten nasz tutaj depozyt tej wiary, właśnie rzymskokatolickiej, łączność z Rzymem od wieków Polski, właściwie cały czas tysiąc lat wierności tej relacji i owocuje i niech dalej owocuje. Dziękuję bardzo panu dzisiaj za goszczenie w naszych programach.
Dziękuję bardzo.
Zapłać.
Bogu dzięki za ten czas wspólnie spędzony.
Dziękujemy i naszym słuchaczom dziękujemy również za telefony, które zawsze budują, bogacą naszą audycję.